Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Gorąco serdecznie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maria. Dziękuję ojcu Januszowi za przekazanie głosu. Pobożność i duchowość maryjna to temat rozmów niedokończony, którym pragniemy z tego miejsca podjąć i też zapraszamy Państwa do jego współtworzenia. A naszymi gośćmi w studiu ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski z Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Ksiądz profesor UKSW, dr habilitowany Grzegorz Bartosik, kierownik Katedry Mariologii oraz dyrektor Instytutu Kolbianum w Niepokalanowie.
Szczęść Boże.
I gospodarz, ksiądz prawat, dr Jerzy Karbownik, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej.
Pozdrawiam bardzo serdecznie Sanktuarium. Zapraszam do współudziału w naszych rozmowach. Szczęść Boże wszystkim.
Pobożność i duchowość maryjna. Prosimy księdza profesora Marka Chmielewskiego o wprowadzenie do tematu. Potem zabierze głos ksiądz profesor Grzegorz Bartosik, ksiądz doktor Jerzy Karbownik. No i będziemy współtworzyć ten temat. Jak my przeżywamy pobożność maryjną, ile możemy zaczerpnąć, ile czerpiemy z tej duchowości maryjnej. Oczywiście w całym kontekście pytań, odpowiedzi do naszych gości, czyli członków Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, bo każdy z gości tutaj w studiu jest przedstawicielem, przewodniczącym ksiądz profesor Marek Chmielewski, a pozostali goście przynależą do Towarzystwa Mariologicznego w Polsce.
De Mariam numquam satis. To słowa wielkiego świętego Bernarda z Clairvaux, nazywanego też niekiedy niekoronowanym władcą Europy, żył w pierwszej połowie XII wieku, wielki czciciel Matki Bożej. To właśnie jemu przypisuje się tą maksymę De Mariam numquam satis, powtarzaną przez późniejszych wielkich czcicieli Matki Bożej. O Maryi nigdy dosyć, tak znaczy ta formuła łacińska. Rzeczywiście tematu Matki Bożej nie jesteśmy w stanie wyczerpać, czy to z punktu widzenia teologii, czy naszych doświadczeń, naszych przeżyć. To ogromne bogactwo naszej wiary. Nigdy dosyć mówienia o Matce Bożej, zwłaszcza dla nas, dla Polaków, bo temat ten jest nam szczególnie bliski i szczególnie też kształtuje naszą tożsamość narodową, naszą osobistą wiarę, nasze osobiste przeżywanie, naszą drogę uświęcenia. A żeby potwierdzić, że rzeczywiście Maryja jest obecna w naszym życiu narodowym, w naszym życiu osobistym, to zwróćmy uwagę, że już w samych początkach naszej państwowości i naszego chrześcijaństwa Maryja jest obecna. Żeby tylko tytułem przykładu wspomnieć, że najstarsze kościoły w Polsce są czy były pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Oprócz niektórych kościołów, które nosiły tytuły przy Najświętszej Trójcy, mamy kościoły maryjne. Na przykład kaplica pod wezwaniem Maryi Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, pochodząca z około 965 roku, czy z X wieku katedra gnieźnieńska pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie spoczywają szczątki świętego Wojciecha. Niewiele późniejsza jest bazylika katedralna w Płocku, także pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z XIII wieku pochodzi słynna kolegiata pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiślicy, to prawie moje rodzinne strony, Pozdrawiam kustosza Wiślicy. Czy Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie na Dolnym Śląsku i wiele, wiele innych takich kościołów najstarszych, sięgających właśnie średniowiecza, mamy w Polsce wiele i to są w większości kościoły pod wezwaniem Matki Bożej. To pokazuje, że pobożność maryjna w Polsce była od początku. Wpływ postaci Maryi jest także widoczny w naszej kulturze. Przypomnijmy tylko, że jedna z najstarszych pieśni, najstarszy pomnik polskiej literatury, pieśń Bogu Rodzica, przecież dotyczy Maryi. Pochodzi z pierwszej połowy XIV wieku. Ta pieśń zapoczątkowała tradycję licznych śpiewów maryjnych w polskiej pobożności i tak na przykład obliczono, że na 50 pieśni, jakie spotykamy w XV wieku, aż 20 to pieśni ku czci Matki Bożej. W kolejnych wiekach powstawało coraz więcej pieśni i poematów o tematyce maryjnej i badacze polskiej kultury doliczyli się, że do końca XIX wieku, czyli do roku 1900, tylko w języku polskim powstało około 3550 różnego rodzaju pism, tekstów, pieśni, poematów poświęconych Matce Bożej, a w XX wieku takich utworów poświęconych Matce Bożej, jak się szacuje, powstało około 40 tysięcy. Każdy liczący się pisarz, poeta, malarz, muzyk, nie mówiąc o teologach, ma w swoim dorobku jakieś dzieło poświęcone, dedykowane Matce Najświętszej. Już samo to pokazuje, jakie ogromne bogactwo wpisuje się w naszą kulturę. A cóż powiedzieć o liturgii? Przecież mamy w liturgii, czcimy w liturgii Maryję w uroczystościach, w świętach i liturgicznych wspomnieniach, ale proszę zauważyć, że wśród tych liturgicznych wspomnień Matki Bożej mamy pewne specyficznie polskie akcenty, które nie występują gdzie indziej w liturgii Kościoła. I znowu przypomnijmy tytułem pewnego porządku, że wśród uroczystości maryjnych, tych najwyższej rangi obchodów ku jej czci, ogólnokościelnych, takich jak Niepokalane Poczęcie 8 grudnia, czy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia, Zwiastowanie Pańskie, które jest wybitnie chrystologiczne, ale także związane z osobą Matki Bożej 25 marca, Wniebowzięcie 15 sierpnia. Mamy także uroczystości typowo polskie, na przykład Najświętszej Maryi Królowej Polski 3 maja i uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. Jeśli chodzi o święta maryjne, no to mamy znowu te ogólnokościelne, a więc ofiarowanie pańskie, które jest także świętem chrystologicznym. Przypomnijmy, że w 97 roku święty Jan Paweł II właśnie to święto ofiarowania pańskiego ustanowił jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dalej mamy święto Matki Kościoła nazajutrz po niedzieli zesłania Ducha Świętego, które nawiązuje do ustanowienia przez świętego Pawła VI, papieża, na zakończenie Soboru Watykańskiego II specjalnego tytułu Maryi jako Matki Kościoła. Dalej mamy 31 maja święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a dawniej, 22 sierpnia, obchodzono święto Najświętszej Maryi Panny Królowej na zakończenie oktawy po wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. I jeszcze wymieńmy kilka liturgicznych wspomnień maryjnych, które w Polsce obchodzimy, które zawsze przyciągają liczniejszą grupę wiernych w liturgii, albo też obchodzone są w sanktuariach w sposób jakiś szczególny, To jest znamienne, że w polskiej kulturze, w polskiej tradycji święta maryjne są szczególnie głęboko przeżywane i związane też z folklorem. Jak chociażby wspomniane święto Narodzenia Świętej Marii Panny 8 września, nazywane Matki Bożej Siewnej, czy tak jak uroczystość niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w polskiej tradycji, w polskim folklorze nazywane jest świętem Matki Bożej Zielnej. To też pokazuje, jak bardzo wpisuje się maryjność w naszą kulturę, w naszą pobożność. Jeśli chodzi o liturgiczne wspomnienia te obowiązkowe, no to mamy 24 maja wspomnienie Najświętszej Marii Panny, wspomożycielki wiernych. Nazajutrz po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny. 16 lipca mamy wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, szczególnie obchodzone w rodzinie karmelitańskiej, a w Polsce nazywane także Świętem Matki Bożej Jagodnej. Mamy 15 września święto, liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, nazajutrz po święcie Podwyższenia Krzyża. 21 listopada mamy liturgiczne wspomnienie ofiarowania Najświętszej Marii Panny, to za kilka dni, i wiele, wiele innych, które mają ten taki szczególny rodzaj przeżywania w naszej polskiej kulturze. Warto też wspomnieć, że na naszej ziemi mamy około 400 sanktuariów maryjnych z koronowanymi wizerunkami, czy to w postaci obrazów, figur, czy innych przedstawień Najświętszej Marii Panny. Nie mówiąc o mnóstwie innych drobnych, lokalnych sanktuariów, które przyciągają wiernych z bliższej czy dalszej odległości. Myślę, że gdybyśmy spojrzeli na mapę polskich sanktuariów, to zauważylibyśmy dość gęstą siatkę. Śmiem przypuszczać, że polskie sanktuaria, już niezależnie od ich rangi, są rozsiane mniej więcej w odległości 20-30 kilometrów. To bardzo gęsta sieć sanktuariów maryjnych na polskiej ziemi, a więc miejsc, gdzie czczona jest Maryja, gdzie ludzie się modlą, gdzie trzeba mocno podkreślić, że w sanktuariach maryjnych przede wszystkim sprawowana jest Eucharystia, sprawowany jest sakrament pokuty, gdzie jest głoszona Ewangelia, a więc sanktuaria pełnią niezwykle istotną rolę także chrystoformiczną. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa, tak jak na jasnogórskiej ikonie, która jest nam szczególnie droga. Maryja wskazuje na Jezusa, który zasiada na jej lewym ramieniu, jak na tronie, i zdaje się mówić pielgrzymom, którzy przychodzą, stają przed jej wizerunkiem, wpatrują się w jej ciemne oblicze, i Maryja przekierowuje uwagę pielgrzymów ku Jezusowi, dając do zrozumienia, że On jest naszym Panem, naszym Zbawicielem. I ta prawda się powtarza w bardzo wielu sanktuariach. Przychodzimy, aby oddać cześć Matce Bożej, na przykład w różnego rodzaju święta czy uroczystości, ale zawsze posłuszni jej wezwaniom i zafascynowani jej osobą, jej obecnością, odnajdujemy Jezusa i z Nim się jednoczymy. Maryja jest obecna we wszystkich praktycznie głównych prawdach naszej wiary. I gdybyśmy jakąkolwiek prawdę naszej wiary analizowali głębiej w oparciu o teksty biblijne czy nauczanie Kościoła, to zawsze odnajdziemy motyw maryjny. Weźmy na przykład Eucharystię. Kilkakrotnie w czasie sprawowania mszy świętej przywoływana jest Maryja. Święty Jan Paweł II w jednym z dokumentów w encyklice Ecclesia de Eucharistia, cały ostatni, szósty rozdział, zatytułował Maryja niewiasta Eucharystii. Maryja swoim sposobem odniesienia do Jezusa i całym sposobem przeżywania prawd wiary uczy nas, jak żyć Eucharystią, jak żyć Chrystusem, który do nas przychodzi. To w wielkim skrócie perspektywa tej obecności Maryi w naszym życiu, w naszej historii, w naszej kulturze, ale i także w naszym życiu osobistym. A cóż powiedzieć o licznych mariofaniach, czyli jak to potocznie mówimy, objawieniach Matki Bożej, które są dla nas bardzo bliskie, bardzo drogie. Ale też przypomnijmy, że na terenie Polski mieliśmy też objawienia maryjne w Gieczwałdzie w 1877 roku, niezwykle ważne i jako jedne z nielicznych uznane przez Kościół za autentyczne, za wiarygodne. Może szkoda, że trochę mało znane są te objawienia gieczwałdzkie, zwłaszcza na południu Polski. I kiedy przypadała rocznica tychże objawień, trochę nam przysłoniła inna rocznica objawień fatimskich, które stały się nam jakoś bardziej bliskie. Więc tym bardziej warto przywołać, że na terenie Polski mamy co najmniej kilka objawień maryjnych, co do których można powiedzieć, że są autentyczne, są wiarygodne, bo też prawdą jest, że mamy dużo różnych fałszywych przesłań, mamy wielu fałszywych proroków, którzy swoje tak zwane objawienia maryjne publikują w internecie, próbują przekazywać różne treści, które no, nawet na pierwszy rzut oka widać, że są mało poważne, mało wiarygodne i jak bardzo odstające od tych autentycznych, które zawsze, tak jak powiedziałem, prowadzą nas do pogłębienia wiary, do pogłębienia naszej więzi z Chrystusem, do naszego osadzenia w całym dziedzictwie Kościoła i w życiu, które przeżywamy. Nie wdając się tutaj w tej chwili w te szczegóły, bo pewnie będzie jeszcze okazja o tym mówić już bezpośrednio ze słuchaczami, chcę jeszcze raz podkreślić, że de Mariam numquam satis, o Maryi nigdy dosyć, właśnie dlatego, że jej obecność jest tak wielopłaszczyznowa, tak wieloraka w naszej historii, kulturze, w liturgii, w naszym osobistym przeżywaniu, do tego stopnia, że możemy wręcz mówić o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. Mówimy o duchowości maryjnej, jest to określenie jak najbardziej zasadne, poprawne, ale równie dobrze możemy mówić o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. To znaczy, że całe nasze życie duchowe jest przesiąknięte wzorem Matki Bożej, jej przykładem więzi z Chrystusem, przykładem modlitwy, ale także jej orędownictwa. A zatem nie bójmy się sięgać do całego tego bogactwa, także polskiego bogactwa maryjnego, którym możemy się szczycić i które powinniśmy pielęgnować, bo jest to coś, co określa nas w naszym tu i teraz, w naszym zakorzenieniu w tej ziemi, w tej kulturze, w tych czasach, w których Bóg powołał nas do istnienia.
Ksiądz profesor Marek Chmielewski, pobożność i duchowość maryjna to temat, który dziś podejmujemy. Ksiądz profesor przeprowadził nas przez ścieżki naszej polskiej kultury i tradycji, począwszy od chrztu, poprzez te wszystkie kościoły, tytuły, uroczystości związane z polskim folklorem, polską tradycją. Za chwileczkę poprosimy ojca profesora Grzegorza Bartnika, franciszkanina konwentualnego. Bartosika. Jak pomyliłem, nie powiedziałem, że franciszkanin, no to, ale też gorące pozdrowienia może tak rozpoczniemy dla księdza profesora Bartnika.
Tak jest.
Publicystę naszego dziennika i często też go cytujemy. Ale księdza profesora Marka Chmielewskiego potem poprosiłbym o taką analizę tytułów maryjnych, które były bliskie naszej duchowości polskiej na przestrzeni wieków. Bo w hymnie Bogu Rodzica sławimy Maryję jako Bogu Rodzice Dziewice. Potem wiemy, że była czczona jako królowa, jako hetmanka. teraz wydaje się, że bardziej jako matka, jako strażniczka, jako nauczycielka. Myślę, że w tej naszej rozpiętości dzisiejszego tematu pobożności, duchowości maryjnej byłaby to ciekawa analiza ubogacająca naszą wiedzę i nasze zapatrzenie na Matkę Najświętszą w naszej kulturze i tradycji polskiej. Już oddaję głos, mam nadzieję, że bez pomyłek, ojciec profesor doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, franciszkanin konwentualny.
Szczęść Boże. Ten temat pobożności maryjnej każe nam też postawić takie pytanie. Wielu ludzi stawia też sobie, jak najlepiej uczcić Matkę Bożą, jak najlepiej oddać jej cześć. I tutaj musimy pamiętać, że pobożność maryjna czy kult maryjny nie jest jakimś osobną formą kultu poza pobożnością chrześcijańską, tylko stanowi integralną część pobożności chrześcijańskiej i kieruje się dokładnie takimi samymi zasadami jak pobożność chrześcijańska. A tę pobożność zdefiniował Pan Jezus w Ewangelii. Powiedział, że do Królestwa Niebieskiego wejdzie nie ten, kto mi mówi Panie, Panie, ale ten, kto pełni wolę Ojca mego. I tutaj te same zasady dotyczą także kultu maryjnego. Istotą kultu oddawania czci Panu Bogu i także istotą kultu oddawania czci Matce Bożej jest zachowanie Bożych przykazań. A więc nie tyle jakaś formuła, którą nawet najbardziej pobożna, którą odmówimy, ale przede wszystkim nasze życie. I to jakby jest, myślę, fundament naszej pobożności, kultu Pana Boga, Trójcy Świętej, kultu chrześcijańskiego i także kultu maryjnego. Bardziej uczcimy Matkę Bożą, jeżeli będziemy zachowywać Boże przykazania, niż zmówimy tysiące modlitw, prawda? A nie będziemy zachowywać Bożych przykazań. I tutaj chciałbym nawiązać do nauki ostatniego soboru, Soboru Watykańskiego II, który mówiąc o kulcie maryjnym, czyli o formach pobożności, używa takich czterech słów, cztery formy podaje. Mianowicie jest to szacunek, miłość, wzywanie i naśladowanie. I teraz szacunek, a więc Maryja jako Matka Boga, jej jako Matce Boga należy się najwyższa forma szacunku. Jest człowiekiem najgodniejszym, najbliżej Pana Boga, najbliżej nas, obdarzona największą godnością. Jako jej dzieci duchowe, tak jak każde dziecko powinno kochać swoją matkę, przykazanie czci ojca i matkę swoją, a więc także miłość, szacunek i miłość. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na te dwa pozostałe sformułowania, mianowicie wzywanie i naśladowanie. Bo można powiedzieć, że te dwie formy, tak naprawdę to są te dwie podstawowe formy, którymi oddajemy cześć Matce Bożej. Wzywanie i naśladowanie. I zarówno wzywanie i naśladowaniu powinien towarzyszyć szacunek i powinna towarzyszyć miłość. I teraz wzywanie, czyli to są nasze modlitwy. Wiemy, Maryja w Fatimie czy w innych miejscach, chociażby właśnie w Gierszwałdzie, prosi przede wszystkim o różaniec. Ale od samego początku chrześcijaństwa mamy wiele modlitw skierowanych do Maryi. Chociażby najstarsza modlitwa pod Twoją obronę z końca III wieku z terenu Egiptu, która właściwie we wszystkich językach starożytnych znajduje się, a więc była znana powszechnie. I tych form mamy wiele, litanie, godzinki, właśnie różaniec. I to jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne, na przykład coraz bardziej odkrywam treść modlitwy Zdrowaś Maryjo, zwłaszcza pierwsza część jest biblijna, natomiast druga część, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A więc przyzywanie, aby orędowała za nami w czasie całego naszego życia, kiedy tutaj wędrujemy, a zwłaszcza w tym momencie najważniejszym, kiedy przyjdzie nam znać relacje z naszego życia przed Bogiem. Natomiast drugi element, oprócz wzywania, druga forma pobożności to naśladowanie, imitacjo. No i ta forma jest o wiele bardziej wymagająca i trudniejsza, bo łatwiej jest mówić nawet ileś różańców czy ileś litanii, a trudniej nieraz jest przebaczyć bliźniemu, czy przyjść z konkretną pomocą, czy zaprzeć się samego siebie i komuś nie odpalić. No właśnie. Więc tutaj to jest o wiele bardziej wymagająca forma kultu Pana Boga i kultu Matki Bożej, właśnie naśladowanie. I to warto zwrócić uwagę, że to nie jest, ta forma naśladowania to jest nie tylko ostatnie lata, bo zwłaszcza papież Paweł VI podkreślał to w swoich dokumentach, zachęcał do tego, ale już i u ojców Kościoła to znajdujemy i tak samo chociażby polska szkoła, czy droga Maryjna w XIX wieku, wiele ojciec Honorat Koźmiński, czy wiele zgromadzeń honorackich w swoich konstytucjach czy wskazaniach duchowych miało właśnie naśladowanie Matki Bożej. I to jest trudniejsza forma, ale to jest prawdziwy kult Matki Bożej, kiedy będziemy ją naśladować, czyli zachować Boże przykazania, i naśladować ją w otwarciu na Słowo Boże, w wierze, w otwarciu na działanie Ducha Świętego, w konkretnej miłości bliźniego. Więc tutaj jakby to jest to przede wszystkim wezwanie Maryi, abyśmy zachowali Boże przykazania i wpatrywali się w nią, by ją naśladować w naszym konkretnym życiu.
Ojciec profesor Grzegorz Bartosik, franciszkanin konwentualny. Szacunek, miłość, wzywanie, naśladowanie. Ojciec święty Jan Paweł II, stając na apelu jasnogórskim przed naszą matką częstochowską, panią jasnogórską, też mówił o tych słowach z apelu. Jestem, pamiętam, czuwam. Ojca profesora poprosimy później o przybliżenie nam tej nowej formy i znaczenia w tym wymiarze szacunku, miłości, wzywania i naśladowania, bo apel jasnogórski ostatnimi czasy bardzo mocno rozwija się w naszej pobożności, w naszej duchowości maryjnej jako modlitwa, i też jako pewne zadanie, które pozostawia nam Matka Najświętsza i z którą żyjemy w Kościele, by naśladować Matkę Najświętszą. Ksiądz prałat dr Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Tak, pobożność i duchowość maryjna.
No właśnie, kiedy w tym roku dziękujemy Panu Bogu za 30 lat obecności Matki Bożej w Skarżysku-Kamiennej w obrazie ostrobramskim. No tak, myślę, że na pewno kilka milionów pielgrzymów przez te lata się przewinęło. Było u Matki Bożej i to tutaj, co moi szanowni i wielcy przedmówcy mówili o tej duchowości maryjnej, o tym przywiązaniu do Matki Bożej, można było patrzeć na tych pielgrzymów i widzieć, że ich właśnie przywiodła taka prawdziwa miłość do Matki Bożej. I z tym przekonaniem właśnie, że tutaj przychodzą do Matki, że Matka Boża tu na nich czeka. Więc staramy się, kiedy oni tutaj przyjeżdżają, podkreślać jeszcze raz, że kiedy są na mszy świętej i kiedy msza święta się kończy, która nie jest pamiątką, ale jest autentycznie dziś, więc później oni obchodzą sobie obraz i dajemy im tę Matkę Bożą, mówiąc to, co Pan Jezus powiedział do świętego Jana. Weź ją do siebie. Weź ją do siebie. No i bardzo właśnie ci ludzie właśnie tutaj biorą do siebie, biorą tą modlitwę, tą Matkę Bożą. Tutaj u nas w sanktuarium, to jak na Jasnej Górze, mówił ksiądz profesor Marek, Matka Boża mówi: uczyńcie wszystko, co powie wam mój syn. Tutaj staramy się właśnie ukazać Matka Boża, która jest ktoś zapatrzona w swoje wnętrze, bo pod jej sercem jest, mieszka jej syn. Ja bym chciała nam tutaj powiedzieć to, co tutaj mówił, czegoż właśnie dbajmy o czystość duszy, dbajmy o czystość wnętrza. To jest właśnie to zawołanie, to przesłanie Matki Bożej Ostrobramskiej. Tak jak Maksymilian właśnie, pięknie Maksymilian powiedział bardzo ładne słowa i właśnie teraz, jak kiedy rozdajemy te modlitwy, ten obraz Matki Bożej. Jest ta modlitwa świętego Maksymiliana: Matko Miłosierdzia, nie masz na swoim ręku dzieciątka Jezus, to weź mnie na swoje ręce i przenieś szczęśliwie przez życie. Często właśnie te zawierzenia Matce Bożej kończymy właśnie tą modlitwą. Proszę Państwa, to przywiązanie, ta pobożność maryjna, tu patrzę na punkcie, na aspekcie tego sanktuarium, ponad 3000 wod. A co powiedzieć o Jasnej Górze? Ludzie tutaj przychodzą do Matki Bożej, aby jej za coś dziękować, prosić, czy prawda, przepraszać. Składane wota. To jest właśnie ta pobożność maryjna wyniesiona gdzieś tam z rodzinnego domu. I oni tutaj właśnie widać tą pobożność. Tutaj, kiedy ludzie przybywają do Matki Bożej, powtarzamy im te słowa, które powiedział kardynał Gulbinowicz w momencie, kiedy była pierwsza msza święta w sanktuarium, więc 30 lat temu. Popatrzcie na wargi Matki Bożej, są spuchnięte, bo ona za każdym z nas prosi Pana Boga. To, co mówił sługa Boży niebawem wniesiony na ołtarze kardynał Wyszyński: Synu, 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 ona ciągle powtarza za nami przed swoim Synem. Więc naprawdę przebywający tutaj ludzie, oni patrzą tutaj, bo mam możliwość i w dzień, i w nocy patrzenia na ludzi, jak ludzie przychodzą tutaj do Matki Bożej. Oczywiście kaplica jest otwarta od wczesnych godzin porannych do apelu wieczornego i ludzie są, a w nocy też przebywają, klękają na tej ulicy i podnoszą wzrok do góry. Jak gdyby ona chce im pomóc, nie? Podnoszą wzrok do góry, często zmęczeni, często zapłakani, ale właśnie jakoś tak, kiedy podnoszą wzrok do góry, jak gdyby to symbolicznie chce mnie, Matka Boża chce im jakoś właśnie pomóc, prowadzi ich, przemienić ich samotność, przemienić ich trud. Więc buduje się tą pobożnością tutaj tych ludzi maryjnej, pobożnością tych, którzy tu przebywają.
Pobożność i duchowość maryjna. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Państwa pytania, spostrzeżenia, może radości, a może też trudności w tej relacji do Matki Najświętszej. Dzisiaj o naszej pobożności, o duchowości maryjnej. 41 252 91 50, 41 252 91 50 lub 41 252 91 00. 41 252 91 00. Księdza prawata kustosza Jerzego Karbownika poprosimy jeszcze o przybliżenie tego, co tutaj wydaje się być takim punktem centralnym: Matka Miłosierdzia.
Więc kiedy był tutaj u nas w sobotę nuncjusz apostolski, między innymi na podstawie tam czytań o krzaku Mojżesza, o zdrajającym krzaku Mojżesza, prawda, powiedział takie słowa, że 30 lat temu zapalił się tutaj ogień miłosierdzia i ten ogień miłosierdzia trwa. Oczywiście uczymy się tutaj od Matki Bożej Miłosierdzia, uczymy się miłosierdzia. I to miłosierdzie w tym sanktuarium jest ono okazywane na różne wymiary. Przede wszystkim jest adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie, od rana do wieczora. Jak gdyby chciała nam właśnie powiedzieć, że Jezu, Pan Bóg jest miłosierny, jest konfesjonał, który trwa 8 godzin dziennie prawie, nie? Rano od godziny 7 do godziny pod 9, w południe od godziny 11 do godziny 13, po południu od godziny 16.30 do 19.00 jest ta możliwość, ludzie przychodzą. Jak gdyby właśnie tutaj też chcemy to ukazać, to co mówi Ojciec Święty Franciszek, Pan Bóg nie męczy się przebaczeniem. Ludzie przebywają, ludzie korzystają tutaj właśnie z tego miłosierdzia. Ja, kiedy był rok miłosierdzia, to wtedy była to wystawienie Najświętszego Sakramentu było całą dobę. I ludzie byli dzień i noc przybywali i adorowali Pana Jezusa. Jeżeli nie wiem, czy księża wiele mnie zauważyli, że kiedy się idzie do ostrej bramy na budynku przed ostrą bramą na domu pielgrzyma, widnieją właśnie miłosierdzie znakiem nadziei i widnieją właśnie uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy. To są właśnie droga, którą wskazuje nam ojciec Franciszek, święty Franciszek, i to jest droga właśnie, ukazujemy to miłosierdzie. To tyle ze strony duchowej, ale i okazujemy miłosierdzie w sposób naturalny. Poprzez właśnie wydawanie posiłków, poprzez prowadzenie nocnego ognia, poprzez kiedy przychodzą ci ludzie, siostra często, która jest, idzie, ma jakąś krótką katechezę do tych ludzi. Jest modlitwa Anioł Pański. I właśnie w ten sposób, wczoraj i w ten sposób próbuję, są w okresie Wielkiego Postu jakieś rekolekcje dla tych właśnie ludzi, którzy przychodzą do miłosierdzia. W ten sposób okazujemy im właśnie miłosierdzie.
Bardzo gorąco dziękuję. Prosimy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Prosimy o przedstawienie się, zabranie głosu.
Nazywam się Tadeusz i dzwonię z Warszawy.
Prosimy, panie Tadeuszu.
Chcę powiedzieć, że moim zdaniem tak, to ten, kto wierzy w Matkę Świętą, powinien zmobilizować się do głoszenia Boga. Bo Matka Święta, jak naucza Kościół, ma wskazywać drogę i prowadzić do naszego Pana Jezusa Chrystusa. A jeszcze tak w ogóle, to moim zdaniem, bez Matki Świętej nasz Pan Jezus Chrystus nie zostałby poczęty ani narodzony. Matka Święta wychowywała, dawała mu jeść, ubierała, chodziła z nim do Jerozolimy w czasie Paschy. Potem towarzyszyła w jego apostolskiej misji. Była przy nim do końca, aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. Matka Święta była obecna z
Panem. Panie Tadeuszu, takie pytanie. Dlaczego Pan używa tego sformułowania w ten sposób, Matka Święta? Halo?
No słyszę. Matka Święta. No dla mnie Matka Święta, bo Matka mojego Boga.
A, rozumiem. No, dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Tak nie przywykliśmy do takiego sformułowania.
Nietypowe,
Święta Maryjo w Litanii.
Bo świętych matek mamy wiele. O Maryi zawsze mówimy, że jest to święta Boża Rodzicielka, Matka Boża i tak dalej. Matka Święta, trochę taki niepełny tytuł, sugerujący, że może chodzić o na przykład świętą matkę świętego Augustyna, świętą Monikę. Mamy wiele w hagiografii świętych matek. My mówimy o tej szczególnej matce. Jest to Matka Boga. Podstawowa prawda o Maryi, że jest Matką Boga. Tutaj Pan powiedział rzecz bardzo znamienną, którą można by skomentować takim słynnym adagium, które też często pojawiało się w ustach wielkiego prymasa tysiąclecia, niebawem beatyfikowanego. Mianowicie przez Maryję do Jezusa, per Mariam ad Jezum. Maryja prowadzi nas do Jezusa, ale to Jezus jest ważniejszy. To Jezus nas zbawił. Wszelkie dzieła zbawcze dokonywały się przy współudziale Maryi. Bóg taką ją wybrał na Matkę Syna Bożego i poprzez nią dokonuje dzieł zbawczych, ale to On dokonuje dzieł zbawczych. Maria jest tylko tą pokorną służebnicą pańską, jak sama o sobie powiedziała podczas zwiastowania. Myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję mówić o dogmatach maryjnych, o tych tytułach maryjnych, w których mam nadzieję uda nam się pokazać tą służebną rolę Maryi w całej historii zbawienia, tak jak to Sobór Watykański II w 8 rozdziale Konstytucji Lumen Gentium określił jej rolę: Maryja obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. To jest właśnie ta jej niezastąpiona rola obecności w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Ale jeszcze raz podkreślmy, Chrystus jest naszym Zbawicielem, Chrystus jest naszym Panem. Maryja jako Matka Jezusa, Matka Boga i nasza Matka prowadzi nas do Jezusa.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Siostra Janina z Podkarpacia. Witam serdecznie ojca prowadzącego i księży profesorów w studio Radio Maryja. Krótko pragnę włączyć się, bo wiem, że jest bardzo dużo telefonów. Święty Jan Paweł II, to pamiętam, to był początek września 1993 roku, gdy stanął przed obliczem Matki Miłosierdzia. To były rozważania różańcowe i powiedział wtedy nasz największy rodak święty z Watykanu, z kaplicy litewskiej, w której przechowywana jest kopia wizerunku czczonego w tym sanktuarium. Następca Piotra łączy się duchowo bardzo często z modlitwą zanoszoną do Boga. Dzisiaj, kiedy rozpoczynam, tak kontynuował święty Jan Paweł II, moją duszpasterską wizytę w krajach bałtyckich, jest dana mi wielka radość, że tu mogę być nie tylko duchowo, ale i fizycznie. Ja jako pasterz Kościoła Powszechnego przybywam, aby z pomocą waszej modlitwy złożyć macierzyńskie dłonie Maryi moje dziękczynienie i moje prośby. I właśnie wtedy święty Jan Paweł II kierował te swoje prośby z serca całkowicie oddanego Maryi, totus tuus Maryjo, i prosił właśnie Maryję, Matkę Miłosierdzia, aby Litwa, kraje ościenne mogły wyjść z mroku obcej okupacji, prześladowań i tego wymuszanego, bo to prawda tak było, milczenia o Bogu. Święty Jan Paweł II, nic ująć, nic dodać, całkowicie oddany Maryi, dla nas jak wiele zostawił, no tego wspaniałego
dziękujemy,
oddania
siostro.
Się Maryi i
dziękujemy za przypomnienie podróży apostolskiej ojca świętego Jana Pawła II do krajów nadbałtyckich i wtedy tych rozważań skierowanych do Matki Najświętszej albo w obliczu Matki Najświętszej.
No to tylko to dziękujemy siostrze za to dopowiedzenie, uzupełnienie. Rzeczywiście to tylko potwierdza moją pierwotną tezę De Mariam Numquam Satis. Ile mamy treści także w nauczaniu Jana Pawła II związanych z osobą czy poświęconych postaci Matki Bożej. Zauważmy tę piękną taką tradycję, chyba zapoczątkowaną już przez papieża Pawła VI, że każdy dokument, a w przypadku Jana Pawła II bodaj każde jego wystąpienie, każdy jego dokument kończy się odniesieniem do Matki Bożej. Niekiedy w niektórych dokumentach mamy przepiękne teksty modlitw do Matki Bożej, więc to pokazuje, jak bardzo prawdy maryjne są nam bliskie, jak bardzo drogie i jak bardzo głęboko kształtują naszą duchowość.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Pan Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Można?
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Czesław z południa, jeżeli można.
Prosimy, panie Czesławie.
No ja, ponieważ mam bardzo duży, znaczy, do Matki Bożej, no, do Matki Bożej, do Mamy Bożej, może tak, ja no, tak mam taki stosunek do jako nie matka, tylko do mamy, a szczególnie mam duży kult do Matki Boskiej Częstochowskiej. Dlaczego? Po pierwsze, Matka Boża trzyma Chrystusa, a Chrystus trzyma Biblię, Pismo Święte. I ona mnie już od wielu lat zachęca do tego, żeby mieć kontakt ze Słowem Bożym, bo no, to mi daje wiarę i możliwość poznania samego siebie, że człowiek jest, tak można powiedzieć, obrazowo porąbany. Ale dzięki temu idę do Maryi. Druga sprawa, że Chrystusa pokazuje, który trzyma to Słowo Boże, czyli no, sakrament, żeby mieć ten kontakt z sakramentem, bo Chrystus jest tym sakramentem. No i po trzecie to Maryja zachęca mnie, żeby otworzyć serce na Chrystusa, żeby, no i na Maryję, żeby byli razem, no i Jezus Świętego Józefa też, ta święta rodzina, żeby była we moim sercu, bo wówczas zwyciężę szatana, że wtedy szatan nie ma do mnie przystępu. I ta druga siła, która jest w ciągłej opozycji do tego, co dobre, piękne, szlachetne, czyli to, co wiem, co dobre i za tym, co złe, to mi zmniejsza ten dramat. No i pomaga mi znosić upokorzenia i w ten sposób jakoś funkcjonować.
Także Maryjo, dziękujemy, panie Czesławie. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Ksiądz profesor Marek Milewski odpowiadał dwa razy, to pora na ojca profesora Grzegorza Bartosika.
Chciałbym podziękować za ten głos i także nawiązać do głosu pana Tadeusza z Warszawy. Mianowicie tutaj w obu tych głosach wybrzmiewa myśl, że Maria pokazuje na Jezusa, wskazuje na Jezusa. Zwróćmy uwagę na scenę nawiedzenia. Jest to wspaniały przykład właśnie do naśladowania. Maria jest dla nas wzorem do naśladowania. Kiedy została obdarzona największą godnością, jaką człowiek, no niewyobrażalną godnością, stała się Matką Boga, Matką Króla, bo przecież anioł zapowiedział, że jej syn zasiądzie na tronie praojca Dawida. Co ona robi? Mimo że święta Elżbieta chwali ją, cieszy się, ona nic nie przypisuje sobie, tylko mówi: wielbi dusza moja Pana. Wyśpiewuje ten przepiękny hymn uwielbienia, więc wszelkie rzeczy, które jej uczynił Pan Bóg, którego stała się świadkiem, nie tylko świadkiem, ale uczestniczką, całą chwałę, całą cześć oddaje Panu Bogu. I to jest pierwsza nauka, którą Maria nam zostawia, abyśmy właśnie całym naszym życiem czcili, oddawali cześć Panu Bogu. To, co Pan Jezus mówi, że aby ludzie widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. I Maria nas tego uczy. A druga rzecz, a więc najpierw relacja do Boga, uwielbienie, Pan Bóg na pierwszym miejscu. A drugi aspekt, idzie, biegnie z pośpiechem do swojej kuzynki. Po co? Po to, żeby jej służyć. Ona królowa, Matka Króla, nie wygłasza żadnego exposé, ale prawdopodobnie zmywa naczynia, sprząta, gotuje, jest ze swoją kuzynką. Pokazuje, na czym polega prawdziwe królowanie, tak jak Pan Jezus nas nauczył, na umywaniu nóg bliźnim, czyli właśnie na konkretnej służbie. I tu świadczy miłosierdzie swojej starszej kuzynce, więc pokazuje właśnie, co, jak wykonywać te czyny miłosierdzia. A więc relacja do Boga, oddawanie czci Panu Bogu i relacja do ludzi, służba, miłość, konkretna pomoc bliźniemu. Więc tutaj właśnie chciałem to podkreślić, że Maria nigdy na sobie nie zatrzymuje, ale uczy, jak oddawać cześć Panu Bogu i prowadzi do Pana Boga, uczy nas żyć Bożymi przykazaniami.
Można bym to powiedzieć.
powiedział, do tego, co ojciec Grzegorz tutaj powiedział, słuchając, właśnie użył takiego określenia, że Maria nie zatrzymuje na sobie uwagi. Przypominają mi się takie słynne określenia, jakich używał święty Ludwik Maria Grignon de Montfort, mówiąc, że Maria jest jak Boża soczewka. Soczewka nie zatrzymuje na sobie światła, ale je kondensuje i kieruje w określone ognisko, bądź też to światło z ogniska pochodzące porządkuje i jako wiązkę wysyła w przestrzeń. W innym miejscu święty Ludwik Maria Grignon de Montfort mówi, że Maria jest takim Bożym echem. Gdy my wołamy Maryja, ona jak echo odpowiada Bóg. Czyli właśnie nie zatrzymuje na sobie uwagi, ale ją zawsze kieruje ku Bogu.
Pobożność i duchowość Maryjna. Jesteśmy w studiu Radia Maryja przy sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. 41 252 91 00 lub 41 252 91 50 to numery telefonów. Czekamy na Państwa pytania, Państwa spostrzeżenia. Dzisiaj o pobożności duchowości Maryjnej. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Katowic. Ja uważam, że najlepszą formą pobożności i oddawania czci zarówno Panu Bogu, jak i Matce Najświętszej jest odmawianie codzienne różańca. I to nie tylko w październiku, ale przez cały rok. Szczęść Boże. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
No właśnie u nas, ale w tej chwili coraz bardziej się chyba rozwija też nowenna pompejańska. 25 września rozpoczęliśmy nowennę pompejańską. Tutaj około 40 osób codziennie przychodziło, odmawiało trzy cząstki różańca wczoraj podczas właśnie podczas tej mszy świętej, kiedy transmitowana była przez telewizję trwam, znaliśmy zakończenia właśnie tej nowenny przez telewizję Polonia, tak? Zostaliśmy właśnie, została zakończona ta nowenna pompejańska. W każdego 25 dnia każdego miesiąca przychodzą dużo ludzi, odmawiamy trzy cząstki różańca, jest msza święta, jest to też właśnie taka jakby skrócona nowenna pompejańska, więc ludzi oczywiście u mnie w sanktuarium jest codziennie różaniec o godzinie 17:00, przychodzą kółka żywego różańca, prowadzą tą modlitwę różańcową, tak, oczywiście, więc bardzo pięknie ludzie się modlą w różańcu. A to, co księża mówili o Piśmie Świętym, jak ten pan Czesław powiedział, to proszę zauważyć, że Matka Boża, kiedy poszła do Elżbiety, kiedy mówiła Magnifikat, to proszę zauważyć, że całe to powiedziało w oparciu o Pismo Święte i widać było, jak bardzo zakorzeniona była w Piśmie Świętym, jak bardzo znała Pismo Święte z pamięci, właśnie wypowiedziała ten piękny Magnifikat. Także uczy nas właśnie pięknie sięgania do Pisma Świętego.
A propos różańca, bardzo słuszna uwaga, że różaniec jest jedną z preferowanych form pobożności maryjnej, wyraźnie wskazaną przez papieża Pawła VI w adhortacji Marialis Cultus, której określa normy tej pobożności. Natomiast święty Jan Paweł II 16 października 2003 roku wydał list apostolski Rosarium Virginis Mariae, w którym, jak wiemy, poszerzył o tajemnicę światła, ale zaraz na samym początku tego dokumentu papież mocno podkreśla i wielokrotnie to czyni, że podkreśla i stwierdza, że różaniec jest modlitwą o głębokim sercu chrystologicznym. Tak naprawdę w różańcu rozmawiamy z Maryją o Jezusie. Modlitwa różańcowa, potocznie mówimy, to jest modlitwa maryjna. Nie, to jest modlitwa chrystologiczna. Dialog z Maryją o Jezusie. Więc rzeczywiście różaniec nie tylko, że zwraca nas ku Jezusowi, centralnym słowem w pozdrowieniu anielskim jest imię Jezus, ale też rozważanie tajemnic zbawczych ma w centrum postać Jezusa Chrystusa. Z Maryją rozważamy zbawcze tajemnice Jezusa Chrystusa.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Rady się kłania.
Prosimy, panie Brunonie.
Pozdrawiam serdecznie. Ja też myślę, że się będę też poprzeć bardzo tą panią Teresę z Katowic. Uważam też, że modlitwa różańcowa jest wielkim darem, łaską, że możemy w zastawnicy Matki Najświętszej wypraszać wiele łask. Różańc jest na pewno wielkim skarbem, jest tą bronią, jak mówi święty Maksymilian Kolbe. I na pewno jestem człowiekiem niewidomym i też ta duchowość maryjna jest mi bardzo bliska. Ja staram się też zgłębiać po niewidomemu, nawet właśnie, że jestem też członkiem rycerstwa niepokalanej. Kiedyś byłem taki bardziej aktywny i wiem, że na przykład jest rycerstwo u stóp krzyża, właśnie jako człowiek chory, niewidomy. Też staram się dzięki Matce Najświętszej zbliżać. Kto jak Matka Najświętsza wypełniała wolę Bożą, najlepiej ucz nas tego po prostu. Uczyńcie, co wam mówi Syn. Fiat, niech mi się stanie. I przecież mnie po prostu fascynuje jej postawa na drodze krzyżowej. I właśnie też jak święta rodzina, jakie miała warunki, jak musiała to przyjmować, z jaką wiarą, z jakim spokojem. Znaczy, Maryja, można powiedzieć, i ta modlitwa różańcowa jest niezwykle chrystocentryczna, że właśnie, tak powiem, że oczywiście, że można powiedzieć, że tylko Jezus, tylko Pan Bóg, ale właśnie Maryja, przecież jak ona nas uczy tego stania pod krzyżem, jak ona nas uczy właśnie tej wypełniania tej woli Bożej, jak można przez nią, dzięki niej właśnie, jak nas uczy tego Jan Paweł II, to tu stół właśnie, jak ona potrafi do nas przemawiać, jak w milczeniu, jak potrafi nas uczyć wypełniania woli Bożej. Myślę, że musimy się modlić, my ludzie chorzy też właśnie, żebyśmy potrafili odkrywać wielkie rzeczy dzięki Matce Najświętszej, bo myślę, że to Pan Bóg jest wspaniały, niezależnie jak nas doświadcza. Jak myślę, że to wtedy możemy jeszcze bardziej odkryć i się zbliżać do siebie. I ta solidarność wierzy jeszcze jest piękniejsza. Przecież pamiętam, jak była pielgrzymka do Częstochowy w 1991 roku młodzieży, właśnie jak był Jan Paweł II i był też uczestnikiem właśnie nicaraguańczyk Tonio Melendez i był z nim wywiad i pytali go, co chcesz powiedzieć słuchaczom w Polsce. Mówię, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że Pan Bóg jest wspaniały i najszczęśliwszym dniem było właśnie małżeństwo i spotkanie z Janem Pawłem II świętym właśnie obecnie naszym Janem Pawłem II, a my jesteśmy przecież pokoleniem Jana Pawła II i my musimy właśnie słuchać jego głosu ciągle, który do nas przemawia. Teraz za jego orędownictwem wypraszać wiele łask, bo Pan Bóg jest zawsze wspaniały, bez względu na to, chociażby ten właśnie to świadectwo tego nicaraguańczyka Melendeza, no przecież on miał też kryzysy, słabości i tak dalej, ale jak on potrafi świadczyć, przecież był teraz w Krakowie również był, też świadczył właśnie jego, on przecież...
Dziękujemy Panie Brunonie, pozdrawiamy gorąco serdecznie, Bóg zapłać. Ojciec Grzegorz Bartnik, profesor Bartosik.
Chciałem podziękować panu Brunonowi za to świadectwo właśnie jako rycerz u stóp krzyża. Rycerstwo Niepokalanej ma też właśnie tę gałąź ludzi cierpiących, którzy wpatrując się w Maryję stojącą u stóp krzyża, starają się ją naśladować. Dziękuję właśnie za to świadectwo. Tutaj wiadomo, Matka Boża sama prosi o różaniec i tu nie ulega najmniejszej wątpliwości, jak ważny jest różaniec. Natomiast papież w adhortacji Marialis Cultus podkreśla, że tak jak najwyższą formą kultu maryjnego jest msza święta, liturgia, ale przede wszystkim właśnie liturgia mszy świętej eucharystyczna, tak samo największą cześć Matce Bożej oddajemy w czasie liturgii eucharystycznej, gdzie ona jest wspominana i kiedy są te właśnie uroczystości czy święta maryjne, gdzie teksty liturgiczne mówią nam o Maryi. I to jest najważniejsza forma kultu maryjnego. Natomiast spośród form pozaliturgicznych papież wymienia właśnie różaniec i modlitwę Anioł Pański jako modlitwy oparte na Piśmie Świętym, mające swoje zakorzenienie w Biblii. I stąd ta wartość różańca przede wszystkim, jak już tu było wspomniane, wynika z tego, że rozważamy tajemnicę Chrystusa. Zatrzymujemy się i tajemnice naszego zbawienia i chcemy naśladować Maryję, by być przy Chrystusie, by uwielbiać Boga, by naśladować ją. I stąd ta wielka moc różańca, który też jest swoistym egzorcyzmem, o czym kiedyś Jan Paweł II mówił.
Aby każdy, kto będzie rozważać tajemnice z życia Jezusa i Maryi, modlitwa błogosławieństwa różańca, którą chyba każdy z kapłanów, z księży doskonale zna, mówi o tym, że jeżeli błogosławimy różaniec, to żeby każdy rozważał tajemnice z życia Jezusa i Maryi. Kolejny telefon, prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jan z północy Polski. Chciałem się dowiedzieć, jak się przedstawia sprawa dogmatyzacji doktryny mariologicznej jako współodkupicielki.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Więc sytuacja jest, przedstawię taki rys historyczny, mianowicie ten tytuł współodkupicielka był używany już w średniowieczu, gdzie po łacinie corredemplix, czyli Maryja, akcent był położony przede wszystkim na cierpienia Maryi u stóp krzyża. Natomiast generalnie ten temat obejmuje zagadnienie udziału Maryi w dziele odkupienia. I ten udział Maryi w dziele odkupienia, właściwie całe jej życie było udziałem w dziele odkupienia. W pierwszym tysiącleciu przede wszystkim podkreślano, że Maryja jest nową Ewą, to znaczy, że przez jej fiat Bóg staje się człowiekiem, ona stała się matką odkupiciela, tak zresztą papież Jan Paweł II nazwał swoją encyklikę Matka Odkupiciela i to jest pierwszy i taki fundamentalny aspekt udziału Maryi w dziele odkupienia. Natomiast drugi aspekt to całe życie Maryi będące służbą tajemnicy zbawienia, a zwłaszcza jej cierpienie. W XVII wieku to nazywanie Maryi współodkupicielką było bardzo powszechne, wiele książek na ten temat powstało. I przed Soborem Watykańskim II był taki ruch dążący do ogłoszenia tego dogmatu. Wiele tak zwanych wotów, czyli próśb na Sobór, zawierało tę prośbę o sprecyzowanie zagadnienia udziału Maryi w dziele odkupienia, bądź wprost o ogłoszenie tej prawdy jako dogmat. Wiemy, że Sobór nie ogłosił tego dogmatu, natomiast wielokrotnie używa w dokumencie mariologicznym w 8 rozdziale sformułowania, że Maryja współdziałała w dziele odkupienia, była służebnicą tajemnicy odkupienia, więc podkreśla, że całe życie Maryi było służbą Chrystusowemu dziełu odkupienia. I tutaj teologowie dyskutowali, między innymi kardynał świętej pamięci Yves Congar mówił, że tytuł ten nie jest taki najszczęśliwszy do końca, ponieważ ten przedrostek współ jakby stawia Marię na tym samym poziomie co Pan Jezus, natomiast tak jak współwłaściciel, prawda? Natomiast Maryja sama otrzymała odkupienie, jej niepokalane poczęcie jest darem odkupienia Chrystusowego. Więc ona jest pierwszą odkupioną przez Chrystusa, właśnie ze względu na przewidziane zasługi Pana Jezusa. Pierwsza korzysta z tego odkupienia. I tenże Yves Congar to jeszcze przed wojną mówił, że tytuł można by używać, tylko że trzeba by tak dokładnie wyjaśnić, żeby być dobrze zrozumianym, że trzeba długiego komentarza, stąd lepiej posługiwać się innymi zwrotami. Mi osobiście najbardziej podoba się zwrot służebnica tajemnicy odkupienia, bo też ma korzenie biblijne. Natomiast w latach 90. powstał, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ruch ogłoszenia, ponowny ruch, petycje, prośby o ogłoszenie tego dogmatu. Wiem, że wpływają do Stolicy Apostolskiej i oczywiście tutaj ostateczna decyzja należy do Ojca Świętego. Natomiast papież Pius XII, który ogłosił dogmat o wniebowzięciu Matki Bożej, do niego też wpływały te prośby o ogłoszenie dogmatu o Maryi współodkupicielce. Powiedział, że sprawa jeszcze jest niedojrzała i wymaga jeszcze pracy teologów. Także sprawa jest otwarta, natomiast myślę, że warto tu trzymać się języka, jakim posłużył się Sobór Watykański II, mówiąc o tym, że Maria współdziałała, współpracowała, że jest służebnicą tajemnicy odkupienia.
Jeśli mogę dorzucić jeszcze, właśnie Jan Paweł II szuka takiej formuły, która nie będzie sugerowała tej równorzędności Maryi i Chrystusa w dziele odkupienia. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater mówi o Maryi jako uczestniczce dzieła odkupienia, więc to jest uczestniczenie w dziele odkupienia, więc łagodzi tę sugestię, jakoby Maryja była na tej samej pozycji. Natomiast, tak jak tu ojciec Grzegorz powiedział, całe zaangażowanie Matki Bożej, jej kenoza, czyli to skrajne wyniszczenie pod krzyżem, jest bez wątpienia jej udziałem w dziele odkupienia.
Rozmawiamy dziś o pobożności duchowości maryjnej. Pan Jan zapytał współodkupicielkę. Bardzo dziękuję ojcu profesorowi za to stwierdzenie, taki tytuł, służebnica tajemnicy odkupienia, ale my sami jesteśmy przez Kościół zapraszani wciąż nieustannie do dopełnienia czegoś, co jest doskonałe i pełne, bo odkupienie jest doskonałe i pełne, a jesteśmy zapraszani, by ofiarować swoje cierpienia, swoje wyrzeczenia, uzupełniając braki, udręki Chrystusa. I tutaj chciałbym jak gdyby to, co powiedział pan Brunon wcześniej, mówiąc o tym stanięciu pod krzyżem Chrystusa ze swoim cierpieniem, jest osobą niewidomą. Pan Jan pytał współodkupicielka, zapytajmy się teraz my, jak my uczestniczymy w tym dziele odkupienia, które dokonało się, a jednocześnie jesteśmy zapraszani, by no, może nie być współodkupicielami, ale tymi, którzy są sługami tajemnicy odkupienia?
Ciekawe, że o ile dobrze pamiętam, w liście Salvifici Doloris Jan Paweł II nazywa chorych współodkupicielami, czyli że poprzez cierpienie, poprzez udział, to nasze cierpienie złączone z tajemnicą Chrystusa, no mamy udział w dziele odkupienia. Zresztą powiedzmy Matka Boża w Fatimie prosi dzieci o ofiary, o cierpienie, aby wypraszały odkupienie, nawrócenie grzesznikom, prawda? Czyli to jest konkretny udział. Natomiast no, tutaj jakby kwestia samego nazewnictwa, prawda? Żeby ono, to słowo określające udział Maryi w dziele odkupienia było właśnie jednoznaczne, nie powodowało jakichś także zamieszania, no, doktrynalnego, prawda? Więc no tu nauczycielski urząd Kościoła niech się ostatecznie na ten temat wypowie.
Pobożność i duchowość maryjna 41 252 91 00 lub 41 252 91 50. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy. Prosimy o przedstawienie się, jesteśmy już na antenie.
Mówi Alina z Poznania.
Prosimy, pani Alina.
Jedną ze wspólnot poświęconych Matce Bożej jest rodzina Matki Bożej Bolesnej. I naszym patronalnym świętem jest wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. I właśnie chcemy włączać się, by podobnie jak Maryja, wiadomo, że w stopniu takim, jak my możemy, w takim duchu, jak powiedział święty Paweł, że w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa. Chcemy się włączać właśnie w dzieło odkupienia. Rodzina Matki Bożej Bolesnej jest wspólnotą osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i zdrowych. I staramy się sami nasze ograniczenia, nasze cierpienia ofiarować Panu Jezusowi, szczególnie w intencji innych cierpiących, aby cierpienie ich od Pana Jezusa nie oddalało, a wręcz przeciwnie, żeby też potrafili upraszać potrzebne łaski dla siebie, dla bliskich, dla Kościoła i świata. I zapraszamy do naszej wspólnoty, zapraszamy same osoby cierpiące, zapraszamy osoby, które są towarzyszą swoim bliskim cierpiącym, osoby samotne. Spotykamy się regularnie co miesiąc w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Warszawie przy klasztorach ojców dominikanów. Podobnie jak Maryja pragniemy trwać przy cierpiących, jak Maryja przy Chrystusie pod krzyżem, z sercem pełnym miłości. Dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy pani Alino za przybliżenie działalności wspólnoty, która no, w tej pobożności, duchowości maryjnej pragnie być przy Matce Bożej Bolesnej. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ojciec profesor, ksiądz, doktor.
Ja słyszę czasami właśnie takie słowa kierowane i pytam się tutaj, prawda, teologów, jak to odzywają się ludzie. Czasami widzę ich kapłani do Matki Bożej. Mamo, mamusiu i tak dalej. Trochę mnie to tak drażni. Nie wiem, czy to jest właśnie, proszę tutaj, którzy są przedstawicielami nauki, zgłębienia, teologii, mariologii, czy to jest takie właściwe, czy nie. Jak to księża, bo słucham to czasami i tak to mnie to niepokoi.
Ale zapytamy księdza prałata. Ksiądz prałat mówi raczej matko, tak?
Tak, ja nigdy nie powiedziałem, nie mówię do mamusiu, mamo, do Matki Bożej.
Mateńko
właśnie. Wracam się bardzo, Matko Boża, Matko Syna Bożego, moja Matko, prawda? To jest moja Matka, która właśnie, Matka Syna Bożego. Mówię Matko, nigdy tak nie, takiego słowa nie używam, tylko pytam, czy mam rację, czy nie mam racji. Jak jest.
Mamy profesorów.
Mamy profesorów właśnie, więc korzystajmy z tego uniwersytetu.
Kto miałby prawo do Maryi mówić mateńko, mamusiu, mamuniu i tak dalej? Przede wszystkim jej Syn Jezus Chrystus. A tymczasem, zgodnie z zasadami pobożności maryjnej, jakie określił święty papież Paweł VI w Marialis Cultus, mamy sięgać do Biblii. I co mamy w Piśmie Świętym, w Ewangeliach? Nigdzie Pan Jezus do Maryi, nie mamy żadnych takich śladów, mówi czule, uczuciowo, mamusiu, mamuniu, mateńko i tak dalej. W Kani Galilejskiej mówi niewiasto, nie nadeszła jeszcze moja godzina. Z krzyża, w najbardziej dramatycznym momencie, kiedy po ludzku należałoby oczekiwać jakiegoś rozrzewnienia, Jezus mówi do Maryi, niewiasto, oto Syn Twój. Synu, oto Matka Twoja. Więc Jezus nas uczy właściwej relacji. Nie chodzi o to, byśmy sentymentalnie podchodzili do prawd wiary, ale byśmy podchodzili właśnie tak, jak uczy nas Jezus, byśmy dostrzegali przede wszystkim historiozbawczą rolę Maryi. To, co jest pewnym ryzykiem, może i pewną słabością pobożności maryjnej, to jest właśnie ta uczuciowość, że traktujemy Maryję jako kogoś takiego tak bardzo bliskiego, że aż się spoufalamy, zapominając, że ona jest przecież tą szczególną osobą wśród ludzi, którą Bóg wybrał na Matkę Syna Bożego. Przecież nawet z czułością odnosząc się do własnej matki, okazujemy jej pewien respekt, pewien szacunek. Myślę, że jest to pewne niebezpieczeństwo w takim zbyt uczuciowym zwracaniu się do Matki Bożej, bo ono nam przesłania tą perspektywę historiozbawczą, natomiast koncentruje nas za bardzo na tym naszych potrzebach, na tym naszym subiektywizmie i to jest to niebezpieczeństwo spłycenia prawdziwej pobożności maryjnej.
Ojciec Grzegorz Bartosik.
Ja chciałbym tu nawiązać do świętego Maksymiliana, mianowicie u niego znajdujemy te słowa, mamusiu, zwłaszcza w takich modlitwach, czy na przykład w konferencji, kiedy pyta się, co możemy ci, mamusiu, dać na imieniny z racji święta imienia Maryi. Natomiast to jest, powiedzmy, kilka razy, niezbyt często, natomiast generalnie nazywa Maryję Niepokalaną, czy Matka Boga. Ja osobiście w takich, powiedzmy, czy w homilii, czy w modlitwie, której jako kapłan przewodniczę, no, nie używam nigdy takich czułych zwrotów. Natomiast w osobistej modlitwie tak. Zwracam się do Matki Bożej, mamusiu, zwłaszcza jak jakieś problemy się pojawiają, żeby się mną zajęła i pomogła. Myślę, że że to jest, powiedzmy, w formach takich oficjalnych, to rzeczywiście ten, powiedzmy, szacunek, godność Maryi tego wymaga. Natomiast dla takiej modlitwy indywidualnej ja bym, że tak powiem, no przynajmniej ja osobiście używam tego.
Indywidualnie zwrotu. Mamusiu, ale już o Maryi to o matce, tak?
No jeżeli tak. Innych uczę, tak, to nie mówię już mamusiu, o mamusi, tylko o matce Boga.
41-252-91-00 lub 41-252-91-50. Jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. Rozmawiamy o pobożności duchowości maryjnej. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara Zdańska. Jan Paweł II, wielki miłośnik drogi, tej drogi maryjnej do Jezusa Chrystusa. To on tak kontemplował tą cudowny traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Zresztą tu profesorowie, kapłani to mówili na ten temat. I ja właśnie teraz tak trochę studiuję i tutaj ta miłość Jana Pawła II właśnie dzięki temu świętemu Marii de Montfort. I takie tu czytam bardzo piękne rzeczy, że on od młodości kochał Boga, ale ta Matka Boża szczególnie była mu bliska i taką zasadę miał, katolicką zasadę, którą on kultywował, to było wszystko właśnie takie zdanie. Wszystko dla Jezusa przez Maryję. Wszystko dla Jezusa przez Maryję. I to właśnie na tym też opierał się Jan Paweł II. Czyli wszystko dla Jezusa, ale przez Maryję. Najprościej dotrzeć do Jezusa przez Maryję. Inne to są drogi trochę trudne, jakby okrężne. Najprostsze. Wszystko dla Jezusa przez Maryję. No właśnie to przeczytałam. Jestem bardzo szczęśliwa. No i chcę podziękować świętemu Janowi Pawłu II, że dał nam czwartą część różańca. Przepiękną zresztą część. To się tak cudownie kontempluje. Światła. No i zaznaczył również, to znam to, co mówił tutaj przedmówcy moi wspaniali, że to różaniec jest po prostu egzorcyzmem. I to jest tak bardzo potrzebne wszystkim nam, myślę, i na całym świecie, bo troszeczkę tak różnie myślimy, każdy ma swoją wizję, a wizja jest jedna. Matka Boża na pewno nas doprowadzi do Jezusa. No to chciałam bardzo, bardzo podziękować, że przepiękną audycję, tak potrzebną. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panią Barbarą.
Dziękuję.
Dziękujemy. To zapytam w ten sposób. Czy można przyjąć krzyż bez Matki Bożej?
Myślę, że ten krzyż byłby zbyt ciężki. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba na początku filmu mówiącego o bohaterce dzisiejszego dnia liturgicznego w Bosenie Karolinie jest takie zdanie Jana Pawła II, że krzyż bez Jezusa byłby nie do udźwignięcia, a Jezus bez krzyża byłby niezrozumiały. Parafrazując nieco te słowa, bym powiedział tak, że znoszenie krzyża bez Maryi byłoby zbyt ciężkie dla nas. To chyba zgodzą się ze mną wszyscy, którzy cierpią, którzy doznają różnych życiowych przeciwności. Gdzież znajdują pokrzepienie, otuchę, jak właśnie w modlitwie z Matką Bożą, jak w modlitwie różańcowej, jak w rozważaniu tajemnic zbawczych. Więc chyba trudno wyobrazić sobie krzyż cierpienia, krzyż życiowych przeciwności w samotności bez Maryi, która stała pod krzyżem.
Przecież stała Matka Boża na drodze krzyżowej i była pewnie jakąś też pomocą Panu Jezusowi, kiedy spojrzał, kiedy zobaczył chociaż tą jedną życzliwą osobę, która jest na jego drodze krzyżowej.
Ale przyjęcie krzyża bez Maryi to jest odrzucenie testamentu z krzyży.
No dokładnie.
Pobożność i duchowość maryjna. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi siostra Ewa Barsz ze Zgromadzenia Najświętszego Imienia Jezus ze Skarżyska, z Żeromskiego. Ja chciałam pozdrowić wszystkich w studiu, chociaż mi serce bardzo bije, bo nigdy nie mogłam się dozwolić do Radia Maryja. Księdza prowadzącego i obecnych profesorów i naszego księdza prałata. Właśnie chciałam podziękować księdzu prałatowi, naszemu proboszczowi, za jego postawę. który nas uczył właśnie tej pobożności i tej duchowości maryjnej, bo uczymy się jej nie tylko od Matki Bożej, ale właśnie przez Niego. Jak patrzymy, jak on na tych apelach, czy właśnie w tej modlitwie pompejańskiej patrzył w oczy Maryi, to trafiał do serca, a przez to też do serca Maryi i przez to też pociągał nas wszystkich. I patrząc na postawę naszych kapłanów i szczególnie na ojca współbraci kapłańskiej, księdza prałata, możemy właśnie być też pociągnięci do tej duchowości, do tej pobożności maryjnej.
Czyli siostro Ewo, wszystko dla Jezusa przez Maryję, księdza prałata.
Bardzo księdza dziękujemy, że jest taki kochany.
Dziękujemy, pozdrawiamy gorąco i serdecznie.
Że jego postawa jest taka wciągająca wszystkich ludzi do tej parafii, że tak jak ojciec Tadeusz Rydzyk jest ojcem tej duchowej rodziny, wielkiej rodziny Radia Maryja, tak samo nasz ksiądz Ciekan jest ojcem tej naszej rodziny parafialnej tutaj i rodziny kapłańskiej, rodziny parafialnej i ma charyzmat werbowania ludzi do pracy. Zawsze jak mu brakowało w ostatnim czasie właśnie czy organisty, czy sióstr, to mówi: módlcie się ze mną, módlcie się wy też, ale i ze mną się módlcie do Matki Bożej, ona nam pomoże. I tak się stało. Także pozdrawiam serdecznie, bardzo, bardzo jestem wdzięczna, że mogłam się dodzwonić w ten piękny dzień nasz parafialny. Szczęść Boże.
Dziękujemy siostrę Ewo, gorąco serdecznie pozdrawiamy. Wspomniany ksiądz prałat, ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Często mówimy o szkole Maryi. Kim możemy być w szkole Maryi? Jakie możemy pełnić posługi? Jakie możemy pełnić zadania? To pytanie do naszych... ksiądz prałat.
Przede wszystkim to, co jest pomocnikami Maryi. Pomocnikami, bo jeżeli jest powstało takie dzieło, któremu dam chyba przewodniczo, ja dobrze pamiętam, ksiądz profesor Siudy, że jest właśnie takie dzieło pomocników Maryi. I tutaj właśnie, zresztą chyba i sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński też właśnie mówił o tej właśnie, żebyśmy się stali pomocnikami Maryi w dziele zbawiania świata. I to chyba to dzieło jest najważniejsze, by mieć świadomość w jakiś sposób poprzez modlitwę, poprzez różaniec, poprzez okazywanie, że poprzez naśladowanie Matki Bożej w tym, prawda, w bliskości Pana Boga, no i w odniesieniu do ludzi w jakiś sposób właśnie być pomocnikami Maryi. Tutaj to dzieło pomocników Maryi. Też myślę o tym, że tutaj przy samym sanktuarium chyba takie dzieło powinno powstać.
Czekamy.
Dobrze.
Ksiądz prałat Jerzy Karbownik, ojciec Grzegorz Bartosik.
Święty Augustyn podkreślał, że dla Maryi jest ważniejsze to, że była uczennicą Chrystusa, niż to, że była matką Chrystusa. Może tak, kiedy pierwszy raz to zdanie słyszymy, to brzmi szokująco, prawda? No bo uczniem może być każdy, a matką Chrystusa była tylko Maryja. Natomiast święty Augustyn to tłumaczy, że zanim Maryja poczuła w swoim łonie Pana Jezusa, to poczuła go najpierw w sercu i jakby przed fizycznym macierzyństwem było macierzyństwo duchowe, to znaczy posłuszeństwo Słowu Bożemu, przyjęcie Słowa Bożego i to Słowo stało się ciałem w jej łonie. I dlatego właśnie wielki teolog święty Augustyn mówi, że ważniejsze dla niej było to, że jest uczennicą niż matką. I myślę, że tego możemy się również uczyć właśnie w szkole Maryi, właśnie naśladując ją, czyli posłuszeństwo Panu Bogu, pełnienie woli Bożej, posłuszeństwo Słowu Bożemu, otwarcie się na działanie Ducha Świętego, konkretna miłość bliźniego. To są te przykłady zaczerpnięte z Pisma Świętego, gdzie Maryja uczy nas mówić Bogu tak i spieszyć z pomocą innym.
Czy w tej szkole mamy być rycerzami?
No jak najbardziej, jestem z niepokalana, więc święty Maksymilian właśnie to bycie uczniem i dzieckiem Maryi widział w kategoriach bycia rycerzem czy rycerką Maryi. W jakim sensie? W takim sensie, żeby po pierwsze zwalczać grzech w sobie, a więc takie podejście konkretne do życia, właśnie nie tyle sentymentalizm, co życie zgodne z Bożymi przykazaniami. Trzeba zacząć od siebie, czyli właśnie zachowanie Bożych przykazań w swoim życiu i także walka o zbawienie innych ludzi, troska o zbawienie innych ludzi, więc misja, apostolat, właśnie żeby być tymi pomocnikami w dziele zbawienia świata.
Pobożność i duchowość Maryna. Jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. 41 252 91 00 lub 41 252 91 50. Prosimy, Radio Maryja.
Mogę już mówić?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie, takie praktyczne.
I kto do nas telefonuje?
Ja będę, ale kiedy odmawiam zdrowaś Maryja, czy można sobie wyobrażać obraz jakiś, czy kaplicę jakoś, czy w ogóle, no to jest takie, ja mam taki problem. O.
A pan ma na imię jak?
Tadeusz.
Pan Tadeusz.
W tej chwili, to ostatnio, bo byłem na pielgrzymce w Fatimie i w tej chwili to przenoszę się, myślę tylko do Fatimy.
Mhm. No, dziękujemy.
Tak, jak najbardziej. Cała ikonografia chrześcijańska, zarówno wschodnia, jak i zachodnia, przedstawia nam różne wizerunki Maryi, różne sceny biblijne, więc rzeczywiście to pomaga w skupieniu. Jeżeli komuś pomaga medytowanie jakiegoś obrazu maryjnego czy ikony maryjnej, no to tym lepiej, bo taka modlitwa wtedy ogarnia całego człowieka. Nie jest tylko recytowaniem słów, ale też jest angażowaniem zmysłów, angażowaniem uczuć. Więc jak najbardziej, jeżeli chcielibyśmy wykorzystać do modlitwy różańcowej jakieś obrazy, to chyba przede wszystkim te, które w jakiś sposób unaoczniają nam, czy to w sposób rzeczywiście figuratywny, czy symboliczny, te główne wydarzenia zbawcze, jakie mamy przedstawione w różańcu. I rzeczywiście w ikonografii chrześcijańskiej wybitni malarze, artyści przedstawiają takie sceny jak zwiastowanie, jak narodzenie, jak ofiarowanie, czy chociażby właśnie wniebowzięcie, więc jak najbardziej to pomagać będzie nam w modlitwie w skupieniu.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Chrystus, Maria zawsze dziewica. Jeszcze raz mówi Jan z północy Polski. De Mariam Satis, Nunquam Satis. Otrzymam jeszcze jedno zapytanie. Mianowicie Maria jako niewiasta Eucharystii, czy przez to, że dała ciało Chrystusowi, nie jest źródłem Eucharystii, czy raczej może podstawą Eucharystii? Dziękuję.
Dziękujemy. Ksiądz profesor.
Jan Paweł II w tej encyklice Ecclesia de Eucharistia przede wszystkim wskazuje na postawę Maryi i stwierdza między innymi, że nie mamy żadnych przesłanek biblijnych, nie mamy żadnych informacji, aby Maryja była obecna w wieczorniku w chwili ustanowienia Eucharystii, ale zapewne uczestniczyła w pierwszych celebracjach eucharystycznych po wniebowstąpieniu Pana Jezusa i zwraca uwagę przede wszystkim na tę postawę magnifikat, postawę uwielbienia Boga, która jest fundamentalnym aktem naszej wiary, a Eucharystia z języka greckiego oznacza dziękczynienie, więc postawa Maryi uczy nas właściwego zaangażowania w przeżywanie Eucharystii. Warto by przeczytać, przemyśleć szósty rozdział tej encykliki Ecclesia de Eucharistia i właśnie powołując się na przykład Matki Bożej, Jan Paweł II określa ją jako niewiastę Eucharystii, natomiast nie w sensie takim, że Maria jest źródłem Eucharystii. Tu byłoby to dość chyba ryzykowne stwierdzenie teologiczne, bo to Chrystus ustanawia Eucharystię, a Maria jest tylko wzorem, jak przyjmować Jezusa, który daje siebie pod postacią chleba i wina.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lucyna z Płocka. Bardzo serdecznie pozdrawiam obecnych w studiu księży i ojca prowadzącego. Ja chciałabym na początku podziękować księdzu profesorowi Chmielewskiemu za wspomnienie katedry płockiej, bo no to jest rzeczywiście perła gotyku i Chciałabym jeszcze dodać do tego, że w Katedrze Płockiej jest kaplica królewska, gdzie są złożone szczątki władców Polski, Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. I na witrażu w tej kaplicy królewskiej znajduje się fragment ze ślubów lwowskich Jana Kazimierza. I jest to tam tak ogromny ładunek, bym powiedziała, tradycji, historii i naszej pobożności maryjnej, bo katedra ma również piękny obraz Matki Bożej Mazowieckiej, ale chciałabym jeszcze powiedzieć dla księdza kustosza sanktuarium w Skarżysku Kamiennym, że w tej kaplicy jest również ołtarz poświęcony świętemu Kazimierzowi, ponieważ on jest patronem Wilna i jakby wchodzi w dzisiejszy temat młodych, świętych ludzi, błogosławionej Karoliny, świętego Stanisława Kostki, który jest patronem naszej diecezji, pochodził zresztą z diecezji włoskiej, z Rostkowa pod Przesnyżem, błogosławionej Karoliny, królewica Kazimierza. I jeszcze jedna prośba do ojca profesora. W diecezji włoskiej znajduje się najstarsze sanktuarium maryjne z kępem. I tam jest figura Matki Bożej, która jest miejscem modlitwy dla matek oczekujących dzieci, dla matek w stanie błogosławionym. Ona ma również bardzo piękną swoją historię i ponieważ stróżami tego sanktuarium są ojcowie Bernardyni, to chciałam poprosić ojca profesora, żeby może nam coś powiedział o tym sanktuarium dla wszystkich słuchaczy. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że w naszej duchowości i pobożności maryjnej nie do przecenienia są przydrożne kapliczki, figury Matki Bożej, gdzie modlimy się nabożeństwem majowym. Ja mieszkam w centrum Płocka i niedaleko mojego domu jest figura ufundowana przez jedną z przez moją sąsiadkę na jubileusz roku 2000. I tam właśnie w tym roku zaczęliśmy się modlić nabożeństwem majowym raz w tygodniu na razie, ale widzę, że sprawa jest rozwojowa. Jest wielu chętnych do tej modlitwy maryjnej. Przychodzą bardzo chętnie ludzie z całego miasta. Ksiądz proboszcz nasz z katedry zawsze jest z nami, jest naszym takim opiekunem duchowym. I chcę jeszcze powiedzieć, że uczestnikiem naszych majowych modlitw jest słynny Kuba z Płocka, który stanął z krzyżem podczas tej śmiesznej i nieszczęsnej parady równości w Płocku.
Dziękujemy Pani Lucyno, gorąco serdecznie pozdrawiamy. Tematów i wątków bardzo wiele. Oddajemy
wszystkich czcicieli Matki Bożej.
Oddajemy głos ksiądz profesor Marek Chmielewski.
Nie wiem, czy akurat sanktuarium w Skępem jest najstarszym, bo co do tego są różne opinie. Wskazuje się kilka innych sanktuariów w Polsce i myślę, że tu można się licytować, zależnie od tego, jaki przyjmie się początek sanktuarium. Ja w każdym razie parokrotnie jeżdżąc do Torunia na nagrania moich audycji Dukin Altum, których jest już w tej chwili ponad 870, także mogę z Matysiakami konkurować. Czasami wstępowałem do tego sanktuarium. Rzeczywiście ma ono swój klimat. Tak jak zresztą każde sanktuarium maryjne jest niepowtarzalne. To jest jakieś różne, można powiedzieć, odcienie tej pobożności polskiej. Ale bardzo Pani dziękuję za dopowiedzenie, które mnie umknęło na samym początku. Mianowicie właśnie te przydrożne kapliczki, figurki, przy których ludzie się gromadzą. To jest naprawdę wzruszający widok. Ja jeżdżę dużo po Polsce, taka jest moja praca, takie obowiązki. I w maju rzeczywiście to wzrusza ten widok młodszych i starszych, którzy gromadzą się, modlą się. Nie wiem, czy gdziekolwiek na świecie jest taka tradycja. I czasem widząc takie obrazki przy drogach, no przychodzi taka myśl, że naprawdę błogosławiona polska ziemia, święta polska ziemia omodlona w sanktuariach, w kościołach, ale nawet przy przydrożnych kapliczkach. To jest fenomen i to jest ten właśnie istotny wymiar naszej pobożności, który gdyby zostanie odarty, nie daj Boże, gdyby został odarty z tego wymiaru maryjnego, bylibyśmy bardzo, bardzo ubodzy.
Pobożność i duchowość maryjna, trwają rozmowy niedokończone. 23:05, jeszcze 30 minut. Zadaliśmy naszym profesorom, zarówno księdzu profesorowi Markowi Chmielewskiemu, jak i ojcu profesorowi Grzegorzowi Bartosikowi, zadanie na samym początku. Ojciec profesor miał nam wyjaśnić apel jasnogórski jako taką jedną z nowych, można powiedzieć, form pobożności maryjnych, a ksiądz profesor miał na przestrzeni wieków przedstawić nam te akcenty w tytułach maryjnych, które były nam jakoś bardziej bliskie.
Tytułów maryjnych jest bardzo dużo, ale te najważniejsze i chyba najstarsze wiążą się z głównymi prawdami wiary związanymi z osobą Maryi i jej rolą w historii zbawienia. Zacznijmy od tytułu, jakże nam drogiego, Bogu Rodzica, czyli Matka Boga. To tytuł, jaki już był w pierwszych wiekach w świadomości wiernych, a został potwierdzony przy okazji potwierdzenia bogoczłowieczeństwa Jezusa Chrystusa na Soborze w Efeskim w 425 roku. Jak czytamy w świadectwach, ludzie entuzjastycznie przyjęli tę prawdę. Jakiś wielki, barwny korowód wyszedł na ulicę Efezu, aby świętować radość, aby dać wyraz tej radości. Więc to pokazuje, że ta prawda o Maryi jako świętej Bożej Rodzicielce, Bogu Rodzicy, ona żyła w tych ludziach, bo przecież nie sądzę, aby tak nagle, spontanicznie obudziła się w nich taka radość. Dalej mamy tytuł Maryi Niepokalanej, jakże drogi nam, chociażby z tej racji, że odprawiamy właśnie soboty, pięć sobót ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Czy w ogóle prawda o Maryi Niepokalanej, ogłoszona uroczystym aktem Bullą Ineffabilis Deus przez papieża błogosławionego Piusa IX, 8 grudnia 1854 roku, ale ten akt potwierdził to, co było w tradycji Kościoła znowu od, można powiedzieć, od pierwszych wieków. Kolejny tytuł maryjny, znowu związany z dogmatem ogłoszonym ostatnio, jeszcze pewnie starsi pamiętają, 1 listopada 1950 roku papież Pius XII, Bullo Munificentissimus Deus, ogłosił Maryję, dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Rzecz bardzo znamienna, że dogmat ten został ogłoszony w dzień w uroczystość Wszystkich Świętych. Oznacza to, że Maryja wniebowzięta jest zarazem królową wszystkich świętych. Jest tą, która jest najświętsza pośród wszystkich świętych, a święci wokół niej się gromadzą. Chyba trudno byłoby w hagiografii katolickiej i chrześcijańskiej znaleźć takiego świętego, który nie czciłby Matki Bożej. Dziś świętowaliśmy zarówno w liturgii wspomnienie błogosławionej Karoliny Kuskównej, jak i tutaj w tym sanktuarium wprowadzenie jej relikwii. Chyba nie muszę przypominać, jak bardzo dla Karoliny miłość do Matki Bożej była istotna. Jej zaangażowanie w różaniec, odprawianie różnych nabożeństw majowych i w ogóle różne akty czci do Matki Bożej są dość znamienną cechą jej osobowości. Kolejny tytuł, który stał się bardzo popularny właśnie dzięki Radiu Maryja. Pozdrawiamy się, tak to czynią dzwoniący do nas chociażby, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Nie wiem, czy czcigodni słuchacze, którzy używają tego tytułu bardzo szlachetnego, pięknego, wiedzą, że to jest właśnie w tym tytule zawarta kolejna prawda dogmatyczna o tym, że Maryja pozostała dziewicą, matką, ale mimo to dziewicą. Kiedyś, kiedy mówiłem o tym w jednej z moich audycji Duc in Altum, ktoś w mailu mi napisał, jakiś pan, że w ogóle jak ksiądz profesor może takie brednie opowiadać, że dziewica jest matką, a matka pozostaje dziewicą. No, trudno dyskutować z takim stawianiem sprawy. Dla Boga wszystko jest możliwe, a ta wyjątkowa zbieżność dziewictwa i macierzyństwa w Maryi, jak to podkreśla Jan Paweł II, podkreśla tylko jej wyjątkową rolę w historii zbawienia. Inne tytuły maryjne, które nam są bliskie, to tytuł Maryi Hetmanki, zwłaszcza po obronie Jasnej Góry, a dalej tytuł Maryi jako Królowej Polski, już tutaj we wspomnianym akcie króla Jana Kazimierza we Lwowie, który obiera Maryję za Królową Polski, podobnie jak to czynili władcy innych krajów. Jako ciekawostkę warto powiedzieć, że zaraz po tym akcie lwowskim ogłoszenia Maryi Królową Polski powstało bractwo, które bardzo dynamicznie rozwinęło się w XIX wieku, wspierane zresztą przebywającego wtedy na emigracji arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego i świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. To właśnie święty arcybiskup Józef Bilczewski przyczynił się do ustanowienia święta Maryi Królowej Polski, najpierw dla diecezji lwowskiej, a potem dla całej Polski. Podobnie zresztą jak też jest ogromny wkład świętego arcybiskupa Bilczewskiego w kult Matki Bożej Jasnogórskiej. Ten tytuł Maryi Królowej Polski już zaistniał w takim niezwykłym dość objawieniu, jakie miał włoski jezuita Juliusz Manticelli na początku XVII wieku. Spośród innych tytułów, bo jest ich bardzo dużo, wspomnijmy tytuł Matki Kościoła, który był szczególnie bliski prymasowi tysiąclecia, jak również tytuł Matki Bożej Jasnogórskiej. Wiązał tytuł Matki Bożej Jasnogórskiej z jej funkcją Matki Kościoła. Oczywiście można tu mówić o różnych osobistych, takich lokalnych tytułach związanych głównie z ulubionymi sanktuariami, do których pielgrzymujemy. No i tak, co tu już wybrzmiało w naszych rozmowach, takie bardzo osobiste tytuły, jakie nadajemy Matce Bożej, odpowiednio do naszych różnych potrzeb, do różnych sytuacji życiowych, łącznie z tym czasem może zbyt afektywnym tytułem Mamo, Mateńko, ale oczywiście szanujemy tutaj tę intymność, ona jest też potrzebna w tej pobożności, ta bardzo taka bliskość z matką, jeśli jesteśmy dziećmi Maryi, no to mamy też prawo do niej się z czułością odnosić, ale powtórzę to, co już wyraziłem, aby ta zażyłość z Maryją nie przesłaniała nam jednocześnie prawdy, że ona jest nie tylko naszą matką, ale jest matką Kościoła, nade wszystko jest matką Jezusa i jest tą, którą Bóg wybrał do tego, aby przeprowadzić wielkie dzieła Boże.
Dziękujemy.
Chciałbym też jeszcze nawiązać właśnie do tytułów maryjnych, bo bardzo często, tak jak ksiądz profesor wspomniał, przede wszystkim wymienił tytuły wynikające z dogmatów, ale bardzo często te tytuły związane są też z konkretnym krajem, konkretną nawet epoką. Zwróćmy uwagę, że w średniowieczu dwa takie tytuły, które szczególnie rozprzestrzeniły się, to na zachodzie Nasza Pani, czyli Królowa. I to przeniknęło na tyle do kultury i do wiary krajów, powiedzmy, zachodniej Europy, że po prostu, kiedy mówi się o Maryi, mówi się Notre Dame we Francji, czy Nostra Seniora, czy Nostra Signora, czy we Włoszech Madonna, czyli Mia Donna, moja Pani, prawda, czy Unsere Liebe Frau w Niemczech. Dlaczego? Bo wtedy patrzono na Pana Boga, powiedzmy, przez pryzmat struktury społecznej, feudalnej tamtych czasów. Na szczycie był Pan Bóg, Chrystus jako król, natomiast Maryja jako królowa matka. I ten tytuł właśnie zaczęto jej nadawać w tej formie Nasza Pani. Natomiast do dzisiaj ten zwrot Nasza Pani pozostaje takim pierwszym imieniem Maryi w krajach zachodnich. U nas jednak Matka Boża, prawda, czyli ten dogmat pierwszy, można powiedzieć bardziej dogmatyczny, owszem, mówimy Królowa Polski, ale jednak na ogół mówimy Matka Boża, prawda, czyli odniesienie.
Też od serca, prawda, bo Pani, tak, no to jest jednak ktoś, kto, tak, sprawuje władzę, tak, a Matka, tak, zwrócenie się do Matki, nawet jeżeli to brzmi tak oficjalnie Matko, to jednak zawsze jest ten ładunek emocjonalny, jakże ważny w końcu,
więzi,
dla,
bliskie,
tak, bardzo ważny właśnie w pobożności.
Tak jest. Drugi na przykład tytuł w średniowieczu, który powstał, to Matka Boża Bolesna, czy Siedmiu Bolesna, tak jak na przykład patronka Słowacji, Matka Boża Siedmiu Bolesna. No też się wzięło stąd, że no były różne kataklizmy typu morowe powietrze, dżuma, które dziesiątkowały miasta, pożary, najazdy, i w tych chwilach trudu, cierpienia, właśnie ludzie przyzywali orędownictwo Maryi, zwłaszcza właśnie jako cierpiącej, łącząc swoje cierpienie z jej cierpieniem. Także tutaj bardzo jest ścisły związek też właśnie tytułów, którymi nazywam Maryję, z historią poszczególnych narodów, także z wydarzeniami często. Matka Boża Zwycięska chociażby po cudzie nad Wisłą, prawda? Też taki tytuł Maryi nadaliśmy.
Pozostaje nam jeszcze apel jasnogórski, ale wcześniej telefon. Prosimy, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem z Lublina, pragnęłabym...
I pani ma na imię?
Grażyna.
Grażyna.
Grażyna Maria Antonina, jestem poświęcona Matce Bożej, płaczącej. Z Lublina chciałam pozdrowić księdza profesora Marka Chmielewskiego, którego mam książkę. Pochodziłam zawsze na tygodnie duchowości, ponieważ duchowość jest dla mnie bardzo rzeczą bardzo ważną. Ja jestem córką inwalidki, urodzoną po bombach. Nikt mi narkoza, bo mama brała udział w wojnie, była bardzo ciężko ranna. Nikt mnie nie dawał życia, żaden lekarz, choć ludzie się starali. I mama mnie poświęciła świętemu Antoniemu i Matce Bożej. I mam na imię Grażyna Maria Antonina, mam trzy imiona. Bo pierwsze to mi dała moja matka chrzestna, bo mama była takim łazarzem, że nawet nie była na moim chrzcie, na pierwszym, na chrzcie świętym, bo nie mogła. Taka była chora. I u mnie była pobożność maryjna, przez Maryję, tak jak prymas Wyszyński, do Chrystusa. Bardzo kocham, zawsze mówię, Matka Najświętsza, moja matka, niepokalana, bo niepokalanie poczęta, nie mogę zrozumieć, bo przecież jak ludzie mówią, że matka, jak może być Matka Boża niepokalanie poczęta? Może być, bo przecież nikt nie wie, jak Matka Boża urodziła Chrystusa, na pewno nie urodziła go tak, jak rodzą inne kobiety, tylko w sposób cudowny. Więc ja w to wierzę, kocham Matkę Bożą i na dobrą sprawę ja nie powinnam żyć. A ja mam 74 lata. Już pochowałam wszystkich moich bliskich, którzy byli prześladowani za wiarę, więzieni za wiarę. Różne były rzeczy. Miałam w rodzinie księży. Także zostałam już sama, ale kocham Matkę Bożą i przez stawiennictwo jej zawsze zwracam się do Chrystusa, który jest jej synem. I
dziękujemy
ta
pani
Matka
Grażyno,
Boża, Chrystus,
Maria Antonino.
Podtrzymują mnie zawsze w tym życiu, bo na dobrą sprawę to mam tyle chorób, że nie powinnam żyć. A żyję i nie wiem, na pewno jestem Bogu i Matce Najświętszej do czegoś potrzebna.
Czyli tak żyje myślę, pani dzięki Bogu i na chwałę Pana
Ale
Boga.
Ale jestem jej wdzięczna za życie, za rodziców, za wiarę, za mojego prefekta.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz profesor?
No, pozdrawiam panią i pozdrawiam wszystkich mieszkańców Lublina. Ja w Lublinie spędzam większość mojego życia kapłańskiego, bo tak naprawdę należę do diecezji radomskiej, a pochodzę z Sandomierskiej, a żyję w Lubelskiej, więc jakoś tak trzeba łączyć te małe ojczyzny.
Jeżdżę po całym świecie.
A jeżdżę po całej Polsce i świecie. To jest rzeczywiście piękne, to oddanie się Matce Bożej. Tego uczy nas święty Jan Paweł II swoim biskupim zawołaniem Totus Tuus, wzorowanym na świętym Ludwiku Marii Grignion de Montfort. I jako ciekawostkę warto powiedzieć, że to właśnie w Lublinie w roku 1632 Stanisław Fenicki wydał dziełko po łacinie pod tytułem Mariae Mancipium, które w tym samym roku zostało po polsku opracowane przez Jana Chomentowskiego pod tytułem Pętko Najświętszej Maryi Panny. To są dzieła jezuitów lubelskich, które uczą nas tego, co kiedyś nazywano niewolnictwem maryjnym, a co Jan Paweł II wolał nazwać zawierzeniem Matce Bożej. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim traktacie o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Maryi Panny przywołuje właśnie dzieło ojca Fenickiego. Więc myślę, że warto wrócić do tej praktyki oddania się Maryi jako jej dziecko w czymś takim, w coś takiego, co nazywane było kiedyś niewolą, a co my chyba, mając pewną wrażliwość czy nadwrażliwość na wszelkiego rodzaju zniewolenia, chyba wolelibyśmy nazywać zawierzeniem się, tak jak to czynił Jan Paweł II, ale to jest jeden z przejawów tej głębokiej, dojrzałej pobożności maryjnej. Zawierzenie nie tylko w takim sensie, że niech Matka Boża się mną opiekuje, ale zawierzenie, które jednocześnie nas zobowiązuje, aby wypełniać to, co ona powiedziała w Kanie Galilejskiej. Uczyńcie wszystko, cokolwiek każe wam mój Syn.
Dziękujemy. Ojciec profesor Grzegorz Bartosik. Jestem, pamiętam, czuwam.
Nabożeństwo apelu jasnogórskiego tak w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rozwinęło się. Takim propagatorem był sługa Boży, długo już błogosławiony kardynał Wyszyński. I zwróćmy uwagę, że to nabożeństwo jest takim znakiem jedności Polaków w Polsce i za granicą. Teraz też głównie dzięki właśnie transmisji telewizji Trwam Radia Maryja, że ci ludzie, Polacy w całym świecie gromadzą się na tej modlitwie. I jeżeli patrzymy przez pryzmat nauczania Soboru Watykańskiego II na te słowa, to widzimy, że tu mamy zarówno wzywanie, jak i naśladowanie. Oczywiście też szacunek i miłość, prawda? Szacunek Maryjo Królowo Polski. Jestem, można powiedzieć, że to jest znak miłości, znak obecności. Wiemy, że jeżeli ktoś kocha, to chce być blisko drugiej osoby. I tutaj to stwierdzenie, że jestem przy Tobie, Boże, jestem przy Tobie, Maryjo, to przede wszystkim znak naszej miłości. Pamiętam to wspomnienie wielkich dzieł Bożych, których Pan Bóg dokonał dla naszej ojczyzny poprzez Królową Polski, których dokonał także w moim życiu osobistym. I właśnie powtarzałem te słowa, pamiętam, to znaczy pamiętam, kto mnie odkupił, Chrystus, pamiętam cuda, które dokonały się w życiu Polski, w życiu świata, w moim życiu. A więc jest to przyzywanie pamięci Boga, o Jego obecności, Maryi. I wreszcie czuwam, to można powiedzieć zobowiązanie, czyli zobowiązanie do naśladowania. Ja mam czuwać, aby być właśnie nie wpaść w grzech, by pozostać wiernym Panu Bogu, by zachowywać Boże przykazania, by naśladować Maryję i także bronić jej czci i godności. Wiemy, że dzisiaj, kiedy jest tak wiele ataków bluźnierczych na wizerunki Matki Bożej, nie tylko na wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, to czuwam, że ja nie pozwolę także na to bezczeszczenie.
Dziękujemy.
Pozwolę sobie dopowiedzieć, że Jan Paweł II, kiedy przybył na Jasną Górę w 1983 roku, w czerwcu, jako neoprezbiter miałem okazję słyszeć, dał wspaniałą interpretację apelu, spotykając się z młodzieżą, dokonał właśnie wykładni tych słów jestem, pamiętam, czuwam, więc każdego, kto chciałby głębiej przeżywać apel jasnogórski, odsyłam do tego przemówienia Jana Pawła II z czerwca 1983 roku.
Jestem.
To są takie typowo polskie nabożeństwa.
Tak.
Typowo polskie, to rzeczywiście polskie.
Dlatego dziś o to pytamy.
No właśnie, i chciałem powiedzieć, że jak na Jasnej Górze, tak w Ostrej Bramie przez cały rok codziennie jest apel. I codziennie jest.
I można go śledzić przez internet.
Można śledzić przez internet, tak.
Jestem, czyli kocham.
Tak.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jeśli można by było, to ja bym tak może chciał tutaj też nadmienić, jeśli chodzi.
Prosimy, jesteśmy na antenie, odważnie i prosimy o przedstawienie się.
Chciałbym powiedzieć o zawierzeniu niepokalanemu sercu Maryi, jeśli można by było, właśnie o takiej wielkiej mocy tego właśnie aktu zawierzenia, jeśli chodzi o taką pobożność, duchowość maryjną i jak wiele łask, bardzo wiele łask z tego tytułu płynie i takie właśnie zawierzenia mają miejsce też na Jasnej Górze, jak tutaj właśnie księża wspominali wcześniej. W każdą pierwszą sobotę miesiąca jest to dla każdego i bardzo wiele łask można otrzymać za przyczyną właśnie niepokalanego serca Maryi Królowej Polski. I jest to w każdą pierwszą sobotę na Jasnej Górze o 18.30. I też takie akty zawierzenia, z tego co wiem, to odbywają się w Niepokalanowie. Chyba też w każdą pierwszą sobotę miesiąca, tam o godzinie chyba 11.00 czy w godzinach tam około południowych. To jest, zawierzam się wspólnoty, parafie, społeczności, miasta. I bardzo wiele łask z tego tytułu płynie, czy uzdrowień, czy też jakichś cudownych poczęć. Jeśli chodzi o dzieci, takie sytuacje też beznadziejne są rozwiązywane po ludzku, jakieś takie niemożliwe rzeczy. Maryja wyprasza bardzo, bardzo wiele łask poprzez właśnie zawierzenie jej niepokalanemu sercu.
Dziękujemy. Kto do nas telefonuje?
Może nie będę się przestawał. Dobrze?
Bardzo nam przykro z tego powodu. Prosimy, ojciec Grzegorz Bartosik.
Więc o nabożeństwo oddania się niepokalanemu sercu Maryi, czyli jak dzisiaj mówimy, zawierzenia, prosiła sama Matka Boża. I tutaj zauważmy, że ta prośba dotyczyła zawierzenia przede wszystkim Rosji, czy całego świata, ale Rosji. Kiedy papieże dokonali tego aktu, Pius XII w roku 1942, w 25. rocznicę objawień fatimskich, praktycznie automatycznie zmieniły się losy II wojny światowej. Na obu frontach Niemcy zaczęli przegrywać i największe porażki odnosili w święta maryjne, chociażby klęska pod Stalingradem 2 lutego 1943 roku, czy kapitulacja Japonii 15 sierpnia 1945 roku. A potem, kiedy Jan Paweł II zawierzył w 83 roku 25 marca świat i Rosję niepokalanym sercu Maryi, zaczęła się od razu pierestrojka i rozpad Związku Radzieckiego. I takie znamienne jest, że podpisanie aktu rozwiązania Związku Radzieckiego miało miejsce 8 grudnia 91 roku w niepokalane poczęcie. Tak samo podpisanie wcześniej układu o rozbrojeniu nuklearnym również 8 grudnia. Wiemy, że to było olbrzymie zagrożenie zagładą nuklearną. I nawet wielki Lenin na Majdanie w Kijowie kilka lat temu również spadł 8 grudnia. Więc myślę, że jeżeli patrzymy w świetle wiary na to, że niepokalane ta zapowiedź Maryi, moje niepokalane serce zwycięży, to mamy namacalne znaki tego. I kiedy na przykład kilka dni temu oglądałem kolejna rocznica upadku muru berlińskiego, i tam jedni i drudzy się przechwalają, kto większe zasługi w tym miał, prawda? Bez Pana Boga i niepokalanego serca Maryi to ten mur stałby do dzisiaj, nie? Natomiast tutaj Pan mówi właśnie o tych nabożeństwach zawierzenia, czy w Częstochowie, czy w Niepokalanowie. Właśnie historia pokazała, jak wielką moc ma zawierzenie, że Maryja wyprasza cuda dla całego świata, dla nas, dla naszego pokolenia. I to samo dzieje się w naszym życiu osobistym. te formularze zawierzenia, one dotyczą osobistego zawierzenia rodziny, firmy, parafii, a więc mniejszych, większych społeczności, bo po prostu zapraszamy Maryję do naszego życia. Chcemy jej sercu powierzyć, żeby ona wypraszała nam potrzebne łaski, żeby ona kierowała nami, po prostu żebyśmy kształtowała nasze serce na wzór swego serca. Może już, żeby nie przedłużać, tylko takie krótkie wspomnienie z Fatimy. Otóż w Fatimie, w Bazylice tej nowej, jest takie wielkie serce niepokalane Maryi. Kiedy się bliżej podejdzie do tego, widzimy, że tam jest lustro. Czyli patrząc w serce Maryi, widzimy siebie, prawda? Piękny symbol, znak, że mamy się, zawierzając siebie Maryi, mamy kształtować nasze życie na wzór niepokalanego serca Maryi. Więc to nie tylko wzywanie Maryi, Maryjo, ratuj nas, kiedy jest źle, ale przede wszystkim, że my chcemy, tak jak Ty, wielbić Pana Boga, być posłusznym, słuchać Słowa Bożego.
Właśnie tutaj u nas w sanktuarium przychodzą, jest takie zwyczaj, przychodzą zakłady pracy, przychodzą raz w roku, przychodzą różne grupy społeczne, jednego zawodu i tak dalej. I tutaj właśnie zawsze kończy się ta msza święta zawierzeniem. Zawierzeniem codziennie właśnie jest tej akcji grupy przychodzącej. Tego nas uczy Jan Paweł II, gdziekolwiek był, zawierzał cały świat, czy dany kraj Matce Bożej.
Pobożność i duchowość maryjna, żyjemy w konkretnym czasie, ten czas jest nam dany, by obdarzać Matkę Najświętszą szacunkiem, miłością, by prosić, czyli to wzywanie i naśladowanie. Przechodzimy do podsumowania tego, co najważniejsze, z czym powinniśmy pozostać. No, do kolejnych rozmów o pobożności, duchowości maryjnej, bądź do kolejnego spotkania z Matką Najświętszą, czy to na Eucharystii, czy w różańcu, czy to w litanii, czy w godzinkach, czy już za niedługo w roratach, bo tych nabożeństw mamy bardzo dużo codziennie, chociażby w apelu jasnogórskim. Prosimy słowa podsumowania ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski z Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
Wszystko to, o czym tutaj mówiliśmy i te świadectwa naszych słuchaczy, którzy dzwonili do nas, pokazują, jak bardzo bogata jest nasza duchowość, bogata w treści maryjne. Można więc, jeszcze raz to powtórzę, powiedzieć, że duchowość chrześcijańska jest przeniknięta maryjnością, a zatem można mówić o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej do tego stopnia, że nie można być prawdziwie chrześcijaninem, nie można być prawdziwie katolikiem bez uznania roli Maryi w naszym życiu i w całej prawdzie zbawienia.
Dziękujemy. Ojciec profesor UKSW, dr habilitowany Grzegorz Bartosik, kierownik katedry Mariologii, dyrektor Instytutu Columbianum z Niepokalanowa.
Syn Boży stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Maryi Dziewicy. I to jest podstawowa prawda naszej wiary, dlatego uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za to, że Syn Boży jest naszym bratem w człowieczeństwie i co więcej, że zechciał podzielić się, jeżeli można tak powiedzieć, swoją matką z nami, że Maryja jest także naszą matką. I tak jak święty Ludwik Grignon de Montfort wielokrotnie powtarzał, zanim święty Maksymilian czy Jan Paweł II, zechciejmy, aby Maryja kształtowała nas na wzór Chrystusa. Właśnie temu ma służyć nasze oddanie, zawierzenie, abyśmy kształtowała nas na wzór Chrystusa, abyśmy zawsze pełnili wolę Ojca.
Najnowsze odkrycie z myśli Columbianum?
No trudno mi w tej chwili tak powiedzieć, ale generalnie no, Columbianum stara się zgłębiać w oparciu o Pismo Święte nauczanie Kościoła, misję Maryi w dziele zbawienia. Myślę, że taka jedna z myśli głównych w tej chwili to ukazywanie roli Maryi jako uczestnictwa w pośrednictwie nie tylko Chrystusa, ale także misji pośredniczącej Ducha Świętego.
Dziękujemy. Ksiądz prawat dr Jerzy Karbownik, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej i proboszcz parafii.
No ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to spotkanie tutaj z księżmi profesorami, za te telefony, jakie były od tutaj. Było to dla mnie na pewno jakieś jeszcze bardziej pouczanie, bo przecież tutaj ja w jakiś sposób jakiś praktyczny razem z moimi księżmi mam pokazywać tym ludziom, którzy tu przybywają, że to właśnie Maryja, ona uczy nas, prawda, pełnić woli Bożej, ona uczy nas szukać Jezusa, ona uczy nas właśnie wierzyć Panu Bogu, ona jest jakąś strażniczką, jakby strażniczką praw, strażniczką naszego serca, żeby bronić nas przed tym, co gdzieś czyha właśnie zły duch. Następnie, więc to za to chcemy ukazywać, dlatego bardzo chciałbym serdecznie też podziękować tym wszystkim, którzy tutaj pracują i starają się wspierać mnie w tym ukazywaniu Matki Bożej jako właśnie tej drogi do Pana Boga. Dziękuję wszystkim pielgrzymom, którzy tutaj przebywają. Ponad 3000 wod, to świadczy o tym właśnie wielkich pielgrzymach, którzy tu przebywają. Dziękuję moim księżom, współpracownikom bardzo serdecznie. Dziękuję przewodnikom, zwłaszcza przewodniczkom i Pani Agnieszce i Pani Wiesi za to prowadzenie pielgrzymów. Dziękuję siostrom naszym zakonnym, które troszczą się, aby to miejsce, ta komnata Matki Bożej wyglądała pięknie, żeby ci ludzie mogli tutaj przychodzić, cieszyć się, żeby było tutaj czysto. Dziękuję również bardzo serdecznie swoim parafianom za współpracę, aby to sanktuarium wyglądało pięknie. No i ten cel, który sobie ostatnio założyliśmy, aby jak najszybciej w sanktuarium były organy, niech nam się uda, niech nam się uda jak najszybciej właśnie zrealizować. Więc uczymy się również w szkole maryjnej, gdzie raz na kwartał przyjeżdża właśnie na świąt profesor Marek i uczy nas właśnie, żeby jak mamy się zachować w szkole Maryi. Dlatego dziękuję księdzu Markowi. Dziękuję również z całego serca dostojnej kapitule, która współpracuje ze mną i troszczy się o rozwój tego sanktuarium. Wszystkim Bóg zapłać.
Jeszcze słowa podziękowania w imieniu nas wszystkich od księdza prałata należą się siostrom, u których jesteśmy.
Mówiłem.
Mówił?
Tak, mówiłem, tak. Że troszczą się jak mróweczki, że było piękne to sanktuarium. A to, że nas się też przyjmują, też dziękujemy bardzo. Ojcze, bardzo dziękuję, że za pomocą właśnie Radia Maryja, Telewizji Wam, przynajmniej raz w roku tak się składa, możemy z tego miejsca okazywać tą Matkę Miłosierdzia i te dzieła są miłosierdzia. I już dzisiaj zapraszam za rok.
Bardzo gorąco dziękuję. Pobożność i duchowość Maryjna, temat zamknięty. Pozdrowienia. Ksiądz prałat już pozdrawiał, ksiądz profesor.
Ja pozdrawiam moje środowisko uniwersyteckie, mój instytut, współpracowników, naszych doktorantów, wszystkich moich znajomych i przyjaciół.
Ojciec profesor?
Pozdrawiam moją wspólnotę w Niepokalanowie na czele z ojcem Gwardianem, rodziców i siostry, rodzinę oraz również kolegów, koleżanki z uniwersytetu i także studentów z UKSW i z Kolbianum.
Przystępujemy do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia, czyli kompleta.
Poprosimy siostry, jak są do zapłacenia.